będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo dziękujemy ojcze Januszu za przekazanie głosu, za pozdrowienia. Jesteśmy tutaj w Warszawie, na Gocławiu, gdzie mieści się parafia ojca Pio. I jak słyszeliśmy we wprowadzeniu, jest to niezwykle ciekawa parafia i bardzo młoda parafia, bo 10 lat, tak? Od momentu, kiedy ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź erygował, jak to było, księże proboszczu, ksiądz Andrzej Kuflikowski, proboszcz dziekan.
Szczęść Boże. Parafia świętego ojca Pio 12 czerwca skończyła 10 lat, a kościół został wybudowany w 9 lat. Takie małe jubileusze. Arcybiskup Sławojleszek Głódź 12 czerwca 2005 roku dał dekret erygujący tę wspólnotę parafialną. Następnie w 2008 roku arcybiskup Henryk Hozer murował kamień węgielny i w tym roku 20 września dokonał aktu dedykacji. Wspólnota bardzo młoda, młodzi ludzie, ściana wschodnia, południe, wschód Polski, ludzie, którzy przybywają za pracą.
Czyli napływowa ludność.
Tak, ludność napływowa, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawe doświadczenia, kultura, zwyczaje, tradycje, ale nade wszystko to, co łączy, głęboka wiara. Od razu szukają kościoła.
A parafia, proszę powiedzieć, jak liczna jest? Ile
parafia
osób?
Mieszkańców ma około 17 tysięcy. Dwa osiedla, Iskra, Jantar. Najdalej do kościoła 900 metrów.
Niedaleko. Tak pytam, dlatego że mamy dzisiaj temat duszpasterstwo rodzin w parafii wobec wyzwań współczesności, więc właśnie na terenie parafii, konkretnej parafii w dodatku się znajdujemy. I piękny kościół, który mieliśmy dzisiaj okazję
kościół
przez
wspaniały.
Telewizję Trwam
dziecko
oglądać. Tak, bardzo piękny.
Od początku do końca wybudować i mieć dar udziału w konsekracji, to jest niesamowite. Nawet kanclerz, nasz ksiądz Dariusz Szczepaniu, kanclerz kurii naszej, mówi tak, słuchaj, my konsekrujemy razem arcybiskupem kościół. Bo arcybiskup namaszczał ołtarz, a my we dwóch z kanclerzem ściany. Także współkonsekrator jest.
Są krzyże na ścianach, rzeczywiście, a widziałem kaplicę lotników, o której ksiądz dziekan mówił, ale też widziałem, że jest święty Jan Paweł II, tutaj tak trochę już nawiązuje cały czas do tych rodzin, bo to jest jedno.
Jest też święta Rita, patronka spraw trudnych rodzin, małżeństw. Ja jeżdżąc często do Włoch, no bo wiadomo, jest święty ojciec Pio, co roku kilka pielgrzymek jest, jest ta święta Rita, asyż Franciszek Rita, ojciec Pio, są niesamowici święci.
Czyli nabożeństwo takie, które otacza rodzinę na Gocławiu, jest obecne w parafii. I powracamy na warszawski Gocław. Tutaj dzisiaj rodzina Radia Maryja i nasze rozmowy, duszpasterstwo rodzin w parafii, bo wobec wyzwań współczesności zakończyliśmy na panu senatorze Janie Marii Jackowskim, który jest tutaj wraz z żoną Agnieszką. I mówiliśmy, panie senatorze, o tym duszpasterstwie także rodzin.
Tak jest, o duszpasterstwie rodzin i o tym, że ta parafia, tak jak ksiądz dziekan, ksiądz prałat Kuflikowski wspomniał, nasz proboszcz, to jest takie położenie jest kościoła i parafii, że tutaj też przychodzi bardzo wiele osób przejezdnych, ponieważ tutaj jest na wylotowych liniach z Warszawy i w związku z powyższym w naszej parafii na przykład jest msza święta o godzinie 20:30, która się cieszy ogromną popularnością i wiele osób przejezdnych na przykład może skorzystać w niedzielę ze mszy świętej właśnie z tego prostego powodu, że jest tam msza święta. Wracają gdzieś z weekendów, nie z weekendów, z podróży. Także to jest parafia taka, w której można spotkać wiele osób. Tutaj kiedyś żeśmy spotkali Magdę Buczek, która przyjeżdżała do naszej parafii z mamą i po prostu była, czy pani doktor Wanda Połtawska, czy ksiądz arcybiskup Mokrzycki przyjeżdżał do naszej parafii. Także wiele, wiele takich też osób, które po prostu, no wspaniałych osób tutaj można spotkać.
Czyli dobre położenie.
Bardzo dobre położenie, oczywiście.
Teologiczna wizja parafii jako wspólnoty komunio. Może spróbujmy rozłożyć ten temat na czynniki pierwsze, więc najpierw czym jest parafia, bo parafia tak utożsamiamy ją z tym wymiarem praktycznym, jako pewne miejsce, gdzie jest kościół albo kaplica, gdzie jest proboszcz albo jakiś ksiądz, który dojeżdża na przykład, jeżeli to są filie jakiejś określonej parafii, ale też parafia to jest określona wizja teologiczna, to jest miejsce, które właśnie ma tworzyć wspólnotę, którą nazywamy komunio. Tutaj już nawet nazwa podpowiada nam komunia, prawda? Idziemy do komunii, czyli do wspólnoty. Pokazujemy poprzez przyjmowanie Chrystusa Eucharystycznego, że jesteśmy w jednej wspólnocie, łamanie chleba jedno. Więc może bym poprosił księdza Tomasza Wielepskiego, księdza profesora, o to, żeby nam o parafii opowiedział, właśnie z punktu widzenia tej wizji teologicznej, jak powinniśmy też w parafii rozumieć w perspektywie wiary.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nasze spojrzenie na parafię winniśmy rozpocząć od spojrzenia teologicznego. Wszystkie działania, które są w parafii podejmowane, powinny służyć realizacji tej teologicznej wizji parafii jako komunio, czyli wspólnoty. Na ten wymiar teologiczny parafii zwrócił uwagę zarówno II Sobór Watykański, później Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także święty Jan Paweł w adhortacji apostolskiej Christi Fides Laici o powołaniu i misji świeckich Kościele i świeci. I pozwólcie, drodzy Państwo, że zacytuję dosłownie to, co święty papież pisał o parafii. Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. I dalej papież podkreślił, parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. I zwracając się do wszystkich, papież apelował, wszyscy powinniśmy odkryć przez wiarę prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła. Ona nigdy nie jest strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności, domem rodzinnym, braterskim i gościnnym, wspólnotą wiernych. Ten obraz domu rodzinnego, braterskiego i gościnnego jest bardzo podkreślany przez papieża. I to jest zadanie, to jest proces, który nie dokona się z dnia na dzień. Parafia to jest wspólnota wspólnot. Są w niej rodziny, są różnego rodzaju grupy, ruchy, osoby samotne, chore i starsze. I każdy z nich ma w parafii do odegrania swoją rolę. Mówiąc jeszcze o parafii z punktu widzenia teologicznego, trzeba zwrócić uwagę na konieczność współodpowiedzialności zarówno osób duchownych, jak i świeckich w współtworzeniu parafii. Jan Paweł II podkreślał, nigdy nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich. Duszpasterz nie może robić wszystkiego sam w powierzonej sobie wspólnocie. Powinien jak najbardziej doceniać działalność świeckich i okazywać szczere uznanie dla ich kompetencji i woli działania. I kończąc swoje rozważanie na temat teologicznej wizji parafii, chciałbym się też odwołać do papieża Franciszka w adhortacji Evangelii Gaudium, ogłoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Papież Franciszek podkreślił, Parafia ma utrzymywać kontakt z rodzinami i życiem ludu, przez co nie stanie się strukturą ociężałą, odseparowaną od ludzi albo grupą wybranych, zapatrzonych w samych siebie. I papież Franciszek użył takiego pięknego obrazu, pisząc o parafii jako wspólnocie wspólnot, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą. Więc zastanawiajmy się, co robić, aby wszyscy przychodzili, spragnieni, pili i abyśmy uczyli się współodpowiedzialności za tworzenie parafii.
A zatem ksiądz profesor tutaj przytoczył taką wizję parafii jako domu rodzinnego. Takiego domu, w którym każdy po pierwsze powinien się czuć potrzebny, ale po drugie współodpowiedzialny za ten dom, bo także dzieci w domu, a tutaj państwo, Agnieszka i Jan, mają sześć córek. Pan senator Rodzynek między kobietami. Tak, więc to jest właśnie to. Dzieci też są, mają ważne zadanie, ważną rolę w rodzinie. To nie jest tak chyba, że tylko mąż, żona, czyli rodzice jakoś tworzą tę rodzinę, są za nią odpowiedzialni. Jaka ta odpowiedzialność jest też na dzieciach, to znaczy na każdym członku rodziny, bo może też być babcia i dziadek także w domu, prawda?
My znamy księdza Andrzeja jeszcze jak był wikariuszem parafii na Saskiej Kępie przy ulicy Nobla, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I akurat tak się złożyło, że tam na początku naszego małżeństwa mieszkaliśmy. To jest 2 kilometry od Gocławia, a więc bardzo blisko. I na świat przychodziły kolejne nasze córki i żeśmy doświadczali tego, jak ważna jest msza święta dla dzieci i włączanie dzieci nie tylko poprzez uczenie pacierza, przygotowanie przez rodziców, ale włączanie dzieci w kościele. No i wtedy żeśmy bliżej poznali księdza Andrzeja i ksiądz Andrzej miał taki niezwykły dar przyciągania dzieci. Dzieci uwielbiały właśnie uczestniczenia we mszy świętej i przez to wyrastania i takiego traktowania właśnie parafii, ale też miejsca spotkania w Eucharystii, jakim jest świątynia, jako właśnie takiego domu, w którym i raz, że się zna sąsiadów i inne dzieci, no bo to jest problem też takiej, powiedzmy, na osiedlu dużym, gdzie jest dużo osób anonimowych, ludzie się w windzie spotykają, nie znają się między sobą, a parafia się staje taką przestrzenią spotkania właśnie między dziećmi, a jak dzieci się znają, to później między sobą mówią, ale wiesz, tam tata tego chłopca czy tej dziewczynki, to, a tam ktoś coś innego. I tak się zaczynają nawiązywać te więzi i właściwie taka granica sztywna między murami mieszkania w tym bloku, a świątynią, ona jest taka elastyczna, ponieważ w naszej parafii też ksiądz Andrzej wprowadził na przykład składanie sobie życzeń po pasterce. Na początku to się wydawało dziwne, że no w sumie obcy sobie ludzie, no my jesteśmy przyzwyczajeni, rodzina, najbliżsi, tak, no to jest ten szczególny moment, Wigilia, a tutaj składanie sobie życzeń. I dzieci były, i osoby starsze, i mocno starsze, i czasami babcia gdzieś przyjechała spoza Warszawy do kogoś, prawda, i też uczestniczyła w pasterce. I wszyscy nagle sobie składają. I nagle się okazało, że ten sąsiad, czy ta sąsiadka, czy ta rodzina, czy inna, którą gdzieś tam z widzenia zna się ze sklepu, czy tutaj gdzieś ze spacerów, czy z sąsiedztwa, nagle się okazuje, że to są bardzo konkretni ludzie i się tworzy taka wspólnota osób. I tutaj dla dzieci, to byliśmy świadkami podczas mszy świętej, jak chórę koremu z pani Basi śpiewał. Nasze córki też w tym chórku, jak były w swoim wieku, no ksiądz Andrzej wspomniał, że 18 lat ten chórek powstał właśnie w parafii jeszcze na Nobla, parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I rzeczywiście to też jest taka no, wspólnota właśnie, bycie, muzyka, chodzenie, próby, które wymagają pewnego wysiłku, jednak pewnego no, takiego poświęcenia ze strony dzieci, bo trzeba wcześniej wstać, przyjść pół godziny czy tam godzinę przed mszą świętą, żeby się przygotować. I to wszystko jest taki element właśnie budowania i wzrastania, że dzieci traktują wiarę, religię, swoje dorastanie, rodzinę, traktują jako taką jedność miejsca, w którym się to wszystko odbywa. I tu parafia jest po prostu, ma kapitalne znaczenie.
Ja bym jeszcze dodała dwie funkcje parafii.
Pani Ewa Maciocha.
A mianowicie przynależność. Ludzie dzisiaj cierpią na samotność i poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty, że łączy nas jakieś nabożeństwo czy wspólnota na przykład jakichś uroczystości mniej oficjalnych, ale ja przynależę gdzieś i również daję to poczucie bezpieczeństwa. Zarówno dzieciom, jak pan powiedział, jak i w różnym wieku. To są dwie potrzeby, które są również realizowane tutaj w dobrze zorganizowanej parafii, w silnej parafii, tam gdzie jest właśnie prężna taka...
No pod warunkiem, że ktoś jakby chce z tych możliwości skorzystać, bo jeżeli ktoś komuś jakby dobrze z jakiegoś powodu, ja nie mówię, że mu dobrze, bo nieraz ktoś tak ma też jakiś pewnie mechanizm obronny, pani tutaj, pani Ewo, zna się lepiej na tych sprawach.
Z ciekawości jakoś... ojcze przychodzą czasami i zostają później. Czy przychodzą młodzi ludzie, bo Gosław jest osiedlem, które gromadzi też młodych ludzi z różnych stron Polski. Tu dostają pracę, tu są nowe osiedla i oni chrzczą dzieci. I tu właściwie za sprawą dzieci coraz bardziej się formują te małżeństwa, bo dzieci w niedzielę na mszy, którą świetnie prowadzi ksiądz Andrzej, ale widzę, że właśnie ta parafia coraz bardziej jest parafią ludzi młodych, w odróżnieniu od innych dzielnic, gdzie są bardziej może...
No z racji specyfiki tego miejsca. Pani Agnieszka?
Jeszcze chciałam dodać, że tak parafia, która przyciąga do siebie ludzi, myślę, że tak doświadczamy tego rodzinnie, że parafia Ojca Pio jest taką właśnie parafią. Skąd można się zapytać, skąd to się bierze? Bo tutaj pada ciągle odmieniane przez imię księdza proboszcza, ale przecież to nie tylko o to chodzi. Po prostu to jest parafia, gdzie Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. A dlaczego można tak powiedzieć? Popatrzmy, ile u nas jest mszy świętych. W każdego dnia, zresztą taka zawsze myśl mi towarzyszy, mała dygresja, nie wiem czy wiemy, trzeba sobie to uświadomić, że Warszawa jest w całym świecie jedyną stolicą, gdzie jest najwięcej mszy świętych odprawianych, sprawowanych dla wiernych codziennie. Nie tylko w niedzielę i święta. Stolicą świata, w świecie, ludzie jeżdżący po świecie, możemy sobie taki rachunek zrobić, tak? To jest wielka łaska. I teraz w tej całej mozaice jest parafia na Gosławiu. Każdego dnia cztery msze święte, trzy ranne i jedna wieczorna. Każdej niedzieli 9 mszy świętych, czy 8 mszy świętych. Można sobie powiedzieć, to jest odpowiedź, czyli obecność żywego Jezusa pod postaciami eucharystycznymi, sprawowanie sakramentów. I teraz oczywiście barwność postaci służących ojców, księży jest fantastyczna, tak? Bo jednym młodzież przyjdzie wieczorem, nie wiem, dzieci rano, jest msza święta na przykład dla osób, które może nie bardzo lubią śpiewy, wyciszona o 16. Każdy znajdzie oprawę zewnętrzną odpowiednią dla siebie. Natomiast to jest serce parafii. I teraz chcę powiedzieć tak jeszcze, że ja posługuję w tej parafii, jestem doradcą rodzinnym. Przychodzą osoby, które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa albo po różne rady w wychowaniu, w relacjach małżeńskich, w relacjach między mężczyzną, kobietą, jakieś różne sprawy przynoszą.
A ma pani wrażenie, że młodzi chcą przyjść z tymi sprawami?
Tak.
Czy są jakoś tam zmuszeni przez, przepraszam za określenie, instytucje kościoła do jakichś kwitków, kursów, czegoś takiego?
Powiem tak. Rzeczywiście jest to wymóg. Większość młodych przychodzących przychodzi, ponieważ przed sakramentem małżeństwa no jest wymóg, tak? Proszę przyjść na trzy spotkania w poradni rodzinnej. ale wszyscy, a przychodzi kilkadziesiąt par narzeczonych w ciągu jednego roku, około 100, 86, 90, podliczałam to, i mówią tak, a myśleliśmy, to będzie taki przymus, a potem mówią tak, dopiero w trakcie i kursu małżeńskiego, przedmałżeńskiego i tych spotkań zrozumieliśmy, jaki dla nas to jest ważny czas i wszyscy to mówią. Mało tego, jeszcze jedna rzecz, czyli parafia jako miejsce, które sprawowanie sakramentów, oczywiście różnych wydarzeń też wokół tego, tutaj na pewno inne osoby powiedzą, ale miejsce, które realizuje, jakby, znaczy daje szansę, tak, i wymaga, kocham i wymagam, i parafia też tak podchodzi do ludzi. My chcemy, że odpowiedzialność księdza proboszcza, księży posługujących, ale też świeckich, zaangażowanych, my jesteśmy, służymy innym, ale dlatego, że kocham i wymagam, czyli stawiamy też konkretne oczekiwania i potem mówią, jak dobrze. To był jedyny czas w naszym życiu, że myśmy się zatrzymali i przygotowali na przykład do małżeństwa. Odpowiedzieliśmy sobie na pytania, jak chcemy, żeby nasza rodzina wyglądała. Czasami, bo taka jest kondycja dużych miast, to co, o czym też mówi papież Franciszek, kwestia narzeczeństwa, przygotowania, żeby przywrócić temu okresowi właśnie ważny czas, i przychodzą ludzie, którzy po prostu mieszkają razem, właściwie mieszkają, praktycznie żyją jak małżeństwo, są przed ślubem. Ale doświadczenie moje, i na tym zaraz kończę, jest takie, że rzeczywiście jak się uświadomi, jaki jest problem, co tracą takim stylem życia, i ci młodzi nie uciekają, a bo ta pani nam powiedziała, że my tracimy, że to jest gorzej, czy tłumaczy, podaje argumenty, ale powtarzają przede wszystkim, że w tej parafii są wysłuchiwani w każdej sytuacji, nikt ich nie ocenia i dlatego chcą tu przychodzić, a poza tym realizowanie tego, że się stawia im wymagania zgodne z zasadami naszej wiary, przykazań, chociażby szóste przykazanie, nie cudzołóż. Ja jasno zawsze o tym mówię, z miłością, ale bardzo jasno. I oni mówią, tak, rzeczywiście miała pani rację, inaczej wyglądało nasze narzeczeństwo. Więc też chyba to doświadczenie, to chciałam o tym powiedzieć, że parafia, która jest, księża jakby nie patrzą, czy to są godziny pracy, służą wiernym o każdej prawie porze dnia i nocy i wychodzi się do różnych grup młodych, starszych z takimi propozycjami, to daje ogromną szansę, że ludzie przyjdą. Ludzie czują, że są oczekiwani.
Mm-hmm. To teraz poproszę księdza profesora Bronisława Mierzwińskiego, żeby nam powiedział troszeczkę o tych wyzwaniach współczesności i o duszpasterstwie rodzin w parafii, też w takim wymiarze właśnie, czym to duszpasterstwo jest, ale wobec tych wyzwań, o których choćby mówiła także pani Agnieszka Jackowska i pani Ewa Maciocha.
Ja chciałbym jeszcze raz serdecznie pozdrowić wszystkich drogich słuchaczy Radia Maryja, do których się zalicza, jak tylko obowiązki pozwalają, i muszę powiedzieć, że to już jest taka tradycja rodzinna. Mój ojciec w ostatniej chwili swojego życia, kiedy tylko jeszcze miał świadomość, słuchał nieustannie tego radia. I taki może przykład osobisty, odpowiadając na pytanie ojca. Od wielu już lat nad moim biurkiem, miejscem mojej codziennej pracy, wiszą dwa obrazy. Jest to ślubne zdjęcie moich rodziców, pięknych i młodych, że to grudzień 1939 rok. Jakże dla nas ważny. To jeden obraz, a drugi pełny symboliki, piękny obraz świętej rodziny z groty w Betlejem, gdzie Maryja po porodzeniu Jezusa, dzieciątka, z miłością patrzy na Józefa, trzymającego w ramionach nowonarodzone Dziecię Boże. I do tych dwóch obrazów było jeszcze miejsce, doszedł trzeci obraz świętego Jana Pawła II. Dla mnie to jest jakieś podsumowanie teologii rodziny, małżeństwa i rodziny, teologii, którą się zajmuję od czasów mojego doktoratu jeszcze we Fryburgu Szwajcarskim, poprzez 20 lat pracy w duszpasterstwie rodzin w Poznaniu i poprzez wszystkie wykłady z teologii pastoralnej na UKSW, które były ukierunkowane na małżeństwo i rodzinę. Dlaczego te trzy obrazy? No najpierw pierwszy obraz ślub rodziców. Przecież to jest początek naszej historii. Każdego z nas. Ja Bogu dziękuję do dzisiaj, że rodzice dali mi dwie najcenniejsze rzeczy. Miłość i życie. Życie i miłość. To zresztą w ścisłym powiązaniu. Bezcenny dar, który pozwolił mi jako dziecku przejść przez całą II wojnę światową. Obraz świętej rodziny to jest naprawdę nie tylko jakiś nierealny wzór dla nas, ale to jest codzienny przykład, ja jestem głęboko przekonany, dla każdej katolickiej rodziny. Ta niezwykła miłość Józefa i Maryi i to spojrzenie Maryi na Józefa, a Józefa na dzieciątko, które trzyma w swoim ręku. Jan Paweł II, papież rodziny. To ta osoba, która najlepiej nam przybliżyła wielkość, wartość, świętość i powołanie rodziny. I wracam do tej refleksji. Dwa obrazy jak gdyby. Z jednej strony to, co ksiądz profesor Wielebski przed chwilą mówił. Parafia jako wspólnota, komunio wszystkich wiernych, ale przede wszystkim rodzin. A drugi obraz to jest rodzina. Rodzina jako kościół domowy, rodzina jako, jak Jan Paweł II mówi, osobowa komunia miłości i rodzina jako sanktuarium domowe. Nie byłoby tej parafii tak wspaniałej jak parafia Ojca Pia, którą miał okazję także poznać wielokrotnie, nie byłoby tak dobrych parafii w sensie związku z Panem Bogiem i świadomości Kościoła, gdyby nie było sanktuarium domowego i gdyby nie było właśnie rodziny ukształtowanej na wzór Kościoła, czyli Kościoła domowego. Zresztą to nie tylko refleksje biblijne, kiedy myślimy, że święty Paweł kazał, prosił, żeby pozdrawiać kościoły w domu, Akwilii, Pryski. Pierwsi chrześcijanie zbierali się w domach wiernych. A proszę pomyśleć o dzisiejszych czasach. Tam, gdzie jest straszliwe prześladowanie, jedynym kościołem, bo kościół został zniszczony straszliwie, księża zostali zamordowani, zresztą nie tylko księża, to jedynym kościołem zostaje dom, gdzie trzeba może w wielkiej tajemnicy właśnie zwracać się do tego, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem, do Chrystusa. Jak bardzo to jest kościół wtedy? Jaka jest ta niezwykła tożsamość pomiędzy rodziną, a pomiędzy kościołem? Pomiędzy kościołem a rodziną. I dlatego mnie się wydaje, jestem głęboko przekonany z tych wszystkich lat pracy, że duszpasterstwo rodzin należy do podstawowych zadań kościoła. Jeśli rodzina będzie mocna, zwarta, silna, jeśli to będzie rodzina kochająca się naprawdę, to wtedy ta parafia będzie bardzo żywotna. To wtedy ta parafia naprawdę będzie jakoś promieniowała w całym swoim otoczeniu. I jestem także przekonany, że każdy z nas, nie tylko jak tutaj siedzimy, ale każdy z nas, z którym się spotykamy i kiedy czujemy głęboką wiarę, to trzeba szukać naprawdę korzeni w rodzinie. Dzięki Bogu, tyle lat byłem za granicą, że naprawdę mamy rodziny wartościowe, bardzo solidne, niezależnie od najróżniejszych problemów, które przeżywają, od trudności, z którymi zwłaszcza młodzi muszą się borykać. Ile razy studenci w Instytucie Studiów nad Rodziną mówili mi, proszę księdza, przecież my byśmy chętnie zawali związek małżeński, tyle nam mówicie o wartości rodziny. Ale my nie mamy konta, gdzie się u rodziców nie zmieścimy, nie mamy żadnych perspektyw pracy, nie mamy szans na przyszłość. I to chyba jest bardzo istotne, żeby duszpasterstwo rodzin podkreślało, że nie głosi jakichś, nie wiem, zobowiązań, trudności, jakichś wymagań niesamowitych, które nie wiadomo dlaczego Kościół im dzisiaj narzuca, ale poprzez duszpasterstwo rodzin, Kościół do młodych zwracać z tym najważniejszym apelem, nie zmarnujcie miłości. Po pierwsze, nie utożsamiajcie miłości z seksem, bo w jakiś sposób upraszczacie miłość albo ją deformujecie. A po drugie, nie zmarnujcie tej miłości, która zaistniała pomiędzy wami i którą Kościół chce po prostu umocnić, chce uszczęśliwić i w jaki sposób otoczyć swoją troską i opieką. I to właśnie jest chyba najistotniejszy cel duszpasterstwa rodzin.
W kontekście tego, co powiedział ksiądz profesor, kiedy spotykają się, może państwo, z osobami młodymi, tymi, którzy są w jakichś związkach, czy partnerskich, czy mają małżeństwo zawarte także kościelne, ale jakoś nie po drodze im do parafii, czy oni traktują Kościół jako coś opresyjnego, coś, co chce im jakby, nie wiem, poukładać życie w tym złym tego słowa znaczeniu, wtrącić się do ich związku. Jak to jest postrzegane i jakie są te największe obawy przed tym, żeby zawierzyć Kościołowi, w którym oni są po prostu, taką promocję tych wartości, o których mówił ksiądz profesor, w tych wyzwaniach współczesności, które są. Bo ja mam wrażenie, że nieraz jest takie zderzenie, bo ksiądz profesor mówił, Kościół w zasadzie równa się rodzina. Tak, że tutaj jest taki znak równości, możemy postawić. I uderzenie w rodzinę jest uderzeniem w Kościół. Uderzenie w Kościół jest uderzeniem też w rodzinę, o czym pewnie i nasz senator mógłby tutaj powiedzieć. Ale właśnie, to zderzenie, jak ludzie po pierwsze zderzają się z tą rzeczywistością, a po drugie jacy wychodzą z tego zderzenia. Pewnie tu i pani psycholog by mogła nam coś powiedzieć. Pani Ewa.
Mówiliśmy o analogii rodzina-kościół. Tak jak w rodzinie są różnego rodzaju problemy. Wzrastamy, dojrzewamy, żegnamy się z kimś bliskim, mamy różne problemy. Tak samo parafie i kościół ma swoje problemy z jego parafianami, z członkami. I dlatego ważny jest kościół domowy, duszpasterstwo, co ksiądz profesor mówił. Młodzi ludzie bardzo często są zmęczeni brakiem wartości, to, że różne autorytety padają, co prasa, media nam na co dzień pokazują. Oni szukają prawdziwej wartości, czy uciekają do miejsca, które im da wyciszenie i znalezienie sensu życia, bo bardzo często dzisiaj ten sens życia, zwłaszcza u młodych ludzi, którzy nie mając go wchodzą w różnego rodzaju uzależnienia, w pornografię, w narkotyki, w seks, oni w kościele odnajdują coś, co jest wartością, co daje im cel życia, który niejednokrotnie utracili, i w rodzinach, które są często rozbite, zagubione, gdzie nie mają bezpieczeństwa, nie mają też wzorca na życie, na wartości, tutaj odnajdują często siłę i sens we wspólnotach i w wartościach, które im Kościół proponuje.
Czy nie widzą tego jako zbyt wzniosłe dla nich wymagania, że też ta otoczka świata, ta mentalność konsumpcyjna, taka, o czym mówi papież Franciszek, kultura tymczasowości, jakby zdaje się ich tak wciągnąć w taki wir, że to, co proponuje Kościół, wydaje się dla nich co najmniej nierealne, albo nie dla nich, bo przecież my sobie nawet z tym nie poradzimy, że oni już jakby zaakceptowali taki stan, w którym są, i ten stan po prostu ciągną sobie, bo nie widzą możliwości wzrostu.
To jest tak na pewnym etapie rozwoju, ale ten świat może tak zmęczyć i w którymś momencie szukają źródła, aha, z którego mogą czerpać i siłę, energię i właśnie wspomniany sens życia. Także obserwuję, że na przykład odchodzą w wieku dojrzewania 17-19 lat, a potem dojrzewają do wartości i mówią ja sprzed nawrócenia i ja po nawróceniu. I to bardzo piękne świadectwa przedstawiają w różnych miejscach. Ale to duszpasterze widzą na co dzień.
To oddajmy głos księdzu proboszczowi.
Ja bym tutaj powiedział taką kwestię. Ludzie odchodzą od Boga. To jest widoczne. Ale wracają w tym, co mówił ksiądz profesor i co mówiła pani Agnieszka. W rodzinie. Ślub, chrzest, pierwsza komunia. Przygotowanie do pierwszej komunii świętej w naszej parafii jest raz w miesiącu, w sobotę. Przychodzą rodzice z dziećmi i wtedy omawiamy katechizm. Co miesiąc inna kwestia. I po tym rocznym przygotowaniu owocem są chrzty dzieci i sakramenty małżeństwa. Gdzieś się po drodze zagubili, ale to, co jest centrum rodziny, Eucharystia, to, co mówił pan senator Jan, dzieci spotykały się na mszy świętej, rodziny poznawały się na mszy świętej. To Eucharystia nas łączy, robi, tworzy, umacnia w nas rodzinę. I co jest ważne? W rodzinie najważniejszy jest ojciec. W parafii duszpasterz. Jeżeli ksiądz, proboszcz, księża wikariusze nie będą żyli parafią, będą tylko urzędnikami, nic z tego nie będzie. Jeżeli będą, jak mówił papież Franciszek, pachnieli owcami, czyli będą dla ludzi o każdej porze dnia i nocy, nawet otworzą kancelarię, kiedy jest zamknięta, nawet się zainteresują potrzebującym, owoce są, same przyjdą. I to jest właśnie ta rodzina, kiedy ksiądz nie jest wyalienowany, ale żyje w parafii, jest dla ludzi. Spala się jak świeca, jak ojciec w rodzinie. Wtedy jest to rodzina.
Ja mam wrażenie, że ksiądz proboszcz nasz stawia często na dzieci, na młodzież, ale on, przez nich trafiają dorośli.
Tak, do Kościoła. Przez dzieci, tak. Przez
ja? Czyli to jest przez ten dzieci, kierunek, tak? Raczej przez od dzieci do dorosłych, nie odwrotnie.
Tak, tak.
Owocem tego jest to...
Za dzieckiem przyjdzie rodzic.
Że 2 lata temu ja byłam chrzestną osoby, która jest dużo starsza ode mnie, bo tutaj odbywają się chrzty w okolicy Wielkiej Nocy ludzi, którzy
dorosły,
są
Wielką Sobotę,
dorosły. Tak. Także przy okazji chrztu swojej córki, mama ponad 60 lat też przystępuje do chrztu. Także tutaj bardzo graniczące z cudem czasami obserwujemy
to jest działanie
sytuację.
Patrona świętego ojca Pio, on jest specyficzny. Oj, tak, dlatego tu on potrafi, jak mówił sam, nie da zatonąć. To go pozna, to go
zatrzymuje.
Tak.
Pan senator.
Ja pamiętam doskonale jeszcze klimat przed zaczęciem, kiedy zanim była erygowana parafia. No to trzeba dwa słowa powiedzieć, że Gocław to jest około 60 tysięcy mieszkańców i po prostu były wpierw dwie parafie, znaczy wcześniej była jeszcze jedna, dwie i później pomyślano, aby biskup pomyślał, żeby wydzielić trzecią parafię. I w momencie, w którym parafia powstawała, był problem na jakim gruncie, no różnych takich materialnych aspektów, które są niezbędne do budowy, ale również atmosfera nie była taka, powiedziałbym, entuzjastyczna w stosunku, a kolejny kościół się buduje, a po co, a może nam by się sklepy po prostu przydały. A w którymś momencie, i tutaj mądrość była księży, mianowicie powstała kaplica, która w której teraz obecnie się, znaczy w budynku, w którym się obecnie znajdujemy, w którym jest jednocześnie plebania. I ta kaplica powoli zaczęła się zapełniać. I jak ludzie zrozumieli, że już jest za ciasno w tej kaplicy, ona zdaje się 400 metrów ma, coś takiego. I jak tutaj naprawdę były msze święte, po prostu no i duszno było, i zwłaszcza w zimie, jak ludzie no w okryciach wierzchnich przychodzą, dzieci. No taka była atmosfera, no rzeczywiście niesamowita, ale ludzie poczuli, że tak się ocierają o siebie, a właściwie to nawet oddechu złapać nie mogą nieraz, bo taki ścisk był. No to budowa kościoła, która zaczęła łączyć ludzi, bo przez trudy, różne wyzwania, które na spoczywały na proboszczu oczywiście, ale świeccy się włączali w różny sposób w budowę. To jest gigantyczna świątynia, no po prostu wybudowanie tego kościoła w tak krótkim jak na tego typu budowę okresie. To było olbrzymie wyzwanie, które łączyło ludzi i pomysłowość się wyzwalała i grupy różne, które przy parafii po prostu powstawały.
I to mnie też ciekawi, nawet taka budowa kościoła, bo wydaje się, że dzisiaj ludzie no ewentualnie trochę popsiaczą, no ale coś tam na tacę wrzucą, jak jest ta taca powiedzmy budowlana tak zwana. Nie wiem jak tutaj to wygląda, ale tak nieraz w parafiach jest. Ale coraz, no nie wiem, czy coraz rzadziej, bo ja nie prowadzę badań, to też bym źle powiedział, ale pamiętam nawet, powiedzmy, z lat dziecinnych, że ludzie przychodzili na budowę, pomagali, organizowali się, wiadomo, materiałów wtedy nie było i tak dalej. Czy dzisiaj to też jest obecne, że ludzie się interesują, przychodzą, doglądają, pytają, co teraz będziemy robić, z akcentem na będziemy, a nie co ksiądz będzie robił, tak?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten element, że po prostu potrzebujemy tego kościoła, że to nie jest właśnie tak, jak na początku niektórzy, ja nie mówię, ale no, były takie głosy, słyszałem od sąsiadów, ale właściwie po co nam kościół, tyle się buduje kościołów, ale ten element właśnie, że ten kościół jest jednak potrzebny, bo jest za ciasno w tej kaplicy, no to jest naturalne, że po prostu no, gdzieś musimy się pomieścić jako ta wspólnota parafialna i ten kościół równolegle, ale to, co mówił ksiądz proboszcz, że wpierw powstaje kościół w sercach ludzi, a nie w sensie takim, powiedziałbym, materialnym. I to miało fundamentalne znaczenie, bo ludzie to zaskoczyło. I stąd i ojciec Pio, patron wspaniały, święty ojciec Pio, rzeczywiście, no, tu się rzeczy niezwykłe w naszej parafii dzieją i tu ksiądz Andrzej mógłby najlepiej opowiedzieć, ile właśnie to, co, o czym wspominała pani, ile jest właśnie późnych chrztów, ile pojednań w rodzinach, ile no jakieś wyprowadzenia z trudnych sytuacji, chociażby intencje mszalne, ile jest o wyleczenie z nałogu, z ciężkich chorób. Tu też są świadectwa. Przyjeżdżał kiedyś bardzo znany aktor, który mówił o swoich doświadczeniach w walce z chorobą. I to powoduje, że parafia jest taką przestrzenią żywą. To znaczy nie jest, no mówiąc w cudzysłowie, dzisiejszym językiem usługa religijna, która jest i po prostu się przychodzi i się z niej korzysta, tylko każdy coś daje, każdy korzysta i każdy jest na swoim miejscu, bo duszpasterze są szafarzami sakramentu i...
Tego, co opowiadają państwo, to wnioskuję, że ta parafia ojca Pio jest zupełnie taka szczególna.
Może ja coś powiem.
Tak, już sekundkę, nie chcę powiedzieć wyjątkowa, bo znowu bym może popełnił fopa. Ja tylko znam statystyki, że w Warszawie generalnie nie za wiele osób chodzi do kościoła w niedzielę. A tutaj to jest parafia, a tu jest parafia warszawska. W związku z tym rozumiem, że to jest jakaś enklawa taka, no, może nie zrozumiała tak
ojcze,
do końca, nie warszawska.
Że my mieliśmy pasterkę jak gwiazd widać było przez brak dachu i okna, gdzie wiatr wiał od zimno, ale właśnie ten opłatek, który księża wynosili na tacach i gdzie wszyscy mogliśmy się dzielić, to jest coś wzruszającego i to nas łączy.
Specyfiką parafii jest chyba to, że są te msze święte o różnych porach, bo jest i o 15 z koronką, w końcu jest to nasza święta Faustyna, Boże Miłosierdzie, jest 20:30 dla studentów, dla młodzieży, jest o 12, o 10, o 9, o 7, także to jest cały dzień, miejsce, lokalizacja. Natomiast chciałbym o tej solidarności parafian, mimo że jest to trzecia budowa, ludzie pytali. Jak pomóc? W czym pomóc? Co ufundować? Masę rzeczy w naszym kościele ma swoich sponsorów, ofiarodawców. Bardzo dużo pomogła nam Polonia Amerykańska, bo tam jeździłem za groszem, za chlebem, Chicago, Milwaukee, Hartford, New Britain, Seattle i bardzo tym Polakom za granicę, z Ameryki. Dziękuję teraz. I to jest takie, oni też dzięki internetowi dowiadywali się, teraz też pewnie nas słuchają, cieszą się, oglądali transmisję, bo już dzwonili do mnie z Chicago. To jest wielka sprawa, że my jesteśmy tą jedną wielką rodziną. Czy u nas chodzą ludzie do kościoła? Chodzą. Specyfika to jest to, że księża naszej parafii są zawsze w konfesjonale. Ich konfesjonał nie parzy. Oni wiedzą, że, jak mówił ksiądz Kot świętej pamięci, dobry rybak siedzi z wędką długo. I u nas ludzie wiedzą, że na którą mszę nie przyjdą, w dzień powszedni czy w niedzielę, kapłan jest. Bo on wie, że jest tym, który po prostu jest narzędziem w ręku Boga. I to jest właśnie, to jest taka troska rodziny, że jako proboszcz, jako ksiądz troszczę się o swoje dzieci, o parafian. Żeby ich wyspowiadać, udzielić sakramentów, pomóc, pogadać, pójść na herbatę. Wielką sprawą jest kolęda. Kiedy my idziemy do ludzi, rozmawiamy, czasami się spieszymy, ale oni wiedzą, że w razie czego mogą w kościele porozmawiać, że ksiądz jest dla nich. Kiedy by nie przyszli, my jesteśmy.
A co przyjmują księży po kolędzie? Jak to wygląda?
Specyfika parafii jest taka, że przyjmują. Nawet jeżeli czasami, bo to jest Warszawa, studia, praca, zagranica, nie zawsze może zdążą na mszę świętą, ale po kolędzie przyjmą. Bo chcą z księdzem porozmawiać, bo znają, bo wiedzą, że to błogosławieństwo, to co w Starym Testamencie, błogosławieństwo ojca i matki, błogosławieństwo proboszcza, kapłana, niech towarzyszy na cały rok.
Bo ja znam, ja akurat wśród studentów chodzę po kolędzie, natomiast tak po parafii nie chodzę, bo taką mamy specyfikę naszego duszpasterstwa. To ojcowie mówili mi, że kiedy był taki atak na kościół, to ludzie już mieli dość takiego przegięcia i spodziewali się strasznie trudnej kolędy, że znów będą ludzie narzekać, że a księża to, a księża tamto, a księża siamto. I się bardzo mile zaskoczyli tym, że ludzie normalnie do księży zaczęli podchodzić jakby już zmęczeni tym jazgotem na księży, na kościół, że jest też jakieś takie już odbicie, że taki odruch, powiedziałbym, przepraszam, wymiotny w ludziach, że już nie mogą tego też słuchać w nieskończoność.
Dwie strony, bo księże na przykład po nabożeństwie u nas wychodzą na kościół i rozmawiają z parafianami, a nie jak parę dni temu byłam gdzieś w kościele, gdzie wkrótce chciałam wrócić po coś, a już wszystkie drzwi były zamknięte do kościoła.
No tak, to jest, są stawiane wymagania. Ksiądz profesor się zgłasza.
Ja chcę jeszcze podkreślić, że jakim wspólnym mianownikiem tej refleksji księdza proboszcza, który Bogu dziękuje za swoich parafian, parafian, którzy dziękują Panu Bogu za swojego proboszcza i za wszystkich księży, którzy tu pracowali i pracują. Streszczeniem tej niezwykłej, jakże ważnej, cennej współpracy to jest właśnie duszpasterstwo rodzin. Możemy sobie najpierw powiedzieć, będąc bardzo długo za granicą, przygotowując doktorat, ale przygotowując pracę na temat duszpasterstwa rodzin, mogę spokojnie powiedzieć, w żadnym kraju nie spotkałem tak rozwiniętego duszpasterstwa rodzin jak w Polsce. Od 50 lat, od momentu tej niechlubnej ustawy w 56 roku, pozwalającej bez problemu na aborcję. Więc to jest teren tej współpracy. Z jednej strony księża wiedzą dobrze, jeśli chcą dotrzeć do parafian, to poprzez rodziny, poprzez formację i przygotowanie rodzin. A z drugiej strony nigdzie nie spotkałem tyle zrozumienia, życzliwości, serdeczności, ile spotkałem w duszpasterstwie rodzin podczas 20 lat pracując na terenie diecezji poznańskiej. I dlatego pozwolę sobie, żeby nie wchodzić w jakieś dyskursy teologiczne, pozwolę sobie, proszę Państwa, przytoczyć świadectwo, które nazwałbym swoistym credo polskiego duszpasterstwa rodzin. To jest świadectwo, które nasi delegaci na synod w Rzymie, państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy, nieskromnie dodam, moi studenci jeszcze z Poznania i następcy w Poznaniu.
I z których ksiądz profesor jest bardzo dumny.
Jestem dumny, to naprawdę są wspaniali ludzie oddani całkowicie Chrystusowi i Kościołowi. I oni przed Ojcem Świętym, wobec wszystkich ojców synodalnych i niestety niektórych ojców, którzy dość dziwne tendencje w imię miłosierdzia i chęci dotarcia do trudnych sytuacji rodzinnych wygłaszali dość dziwne twierdzenia. Ja tylko przytoczę fragment ich wystąpienia, świadectwa przed Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem na auli synodalnej. To są ich słowa. To jest mój najlepsze credo polskiego duszpasterstwa rodzin. Jesteśmy przekonani, cytuję ich, że wspólna praca dla rodzin, wspólna modlitwa i częsta Eucharystia uratowały nasze małżeństwo od wszelkiego rodzaju kryzysów. Uważamy, że reprezentujemy normalną rodzinę, która wierzy w Boga i jest częścią Kościoła katolickiego. Odpowiedzialność takich rodzin jak nasza polega na stawaniu w obronie tych, którzy cierpią i umierają z powodu imienia Chrystusa oraz na przeciwstawianiu się ideologiom, które starają się zniszczyć nasze małżeństwa, rodziny i dzieci. Dlatego chcielibyśmy, jeszcze trwał synod biskupów przed końcowymi decyzjami, aby synod biskupów, to są ich słowa dalej, zachęcił ludzi oraz docenił następujące wartości. Małżonków, którzy są wierni sobie i Bogu. Małżeństwa, które wychowują wiele dzieci, nawet w trudnych sytuacjach. Ja tylko dodam, ile razy odbiera się te dzieci tym biednym rodzinom, to jest skandaliczna rzecz. Wracam do ich słów. Małżeństwa mężów, którzy dbają z pełną odpowiedzialnością za swoje rodziny. Żony, dające życie i miłość swoim dzieciom. Małżeństwa, które nie mogą mieć własnych dzieci, ale odrzucają nieetyczne metody poczęcia. Tych, którzy zostali opuszczeni przez pół małżonków, ale nadal są wierni sakramentalnej przysiędze ślubnej i nie wchodzą w nowe związki. Młodych ludzi, którzy przygotowując się do małżeństwa, żyją w czystości. Wszystkich, którzy nie założyli swoich rodzin, ale żyją samotnie i są wierni nauce Kościoła. Chcielibyśmy, aby Kościół objął z większą troską małżeństwa w kryzysie. Chcielibyśmy również, aby nasz ukochany Kościół grzeszników pochylił się z miłością nad grzesznikami i powiedział im to, co Jezus powiedział do kobiety złapanej na cudzołóstwie. Idź, ale już od tej chwili nie grzesz więcej. Jesteśmy przekonani, że jedynym prawdziwym sposobem, aby pomóc grzesznikom, jest pomóc im w nawróceniu do Boga i niepopełnianiu grzechu. Powrót do życia w czystości i sakramentalnej więzi z Bogiem pomoże im odzyskać pełnię szczęścia na tym świecie i w niebie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim naszym drogim świeckim zaangażowanym tak ofiarnie w duszpasterstwo rodzin.
Pani Agnieszka.
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za ten cytat, bo jeszcze nawiązując do pytania ojca, co z tymi, którzy może są, tak jak mówi ojciec święty Franciszek, na peryferiach, troszkę nie są tak zaangażowani w życie parafii, czy są młodymi ludźmi, którzy właśnie nie potrafią się odnaleźć w kościele, mówiąc, że może te takie moralne poprzeczki są zbyt wygórowane. I ja bym chciała powiedzieć, że to jest niesamowite doświadczenie właśnie pracy w poradni, ponieważ kilkakrotnie spotkałam się z sytuacją następującą, że przychodzi para i mówi tak, proszę pani, myśmy kiedyś, parę lat temu, jeszcze prowadzą dziecko małe za rękę, żyli tak jak większość naszych znajomych. Uważaliśmy, że Kościół jest nam niepotrzebny, sakrament małżeństwa jest nam niepotrzebny, my sobie poradzimy. I zaczęliśmy mieszkać razem, podjęliśmy życie małżeńskie, współżycie, no, urodziło się nasze dziecko. I proszę sobie wyobrazić, że czuliśmy z roku na rok narastający głód, jakieś pragnienie, nawet nie wiedzieliśmy, o co chodzi. A potem uświadomiliśmy sobie, że nam brakuje sensu tego wszystkiego i zaczęliśmy pragnąć sakramentu. I teraz tak właśnie, to co ksiądz profesor powiedział i wszyscy tutaj wypowiadający się, że parafia, w ogóle parafie, duszpasterstwo rodzin stwarza w ogóle możliwość, że są osoby, które wyciągają rękę, czekają, przyjdźcie do nas, tak? Jeżeli nie rozumiecie, czy szukacie drogi, my porozmawiamy z wami, pokażemy wam i jest ta przestrzeń, że tego i tego dnia, na przykład w naszej parafii w środę, no właśnie, czy w inny dzień tygodnia do pani psycholog, mogą takie osoby przyjść i miało miejsce. Ja mówię o kilku, pięciu, sześciu takich parach, które właśnie idąc tą drogą taką w nurcie tego zlaicyzowanego świata, zobaczyły, że to do nikogo ta ścieżka nie prowadzi. Przyszły i mówią, my chcemy sakrament. I wtedy odbyły tą drogę nawrócenia i dlatego, że ta droga, którą wybrali, taką, która była pozbawiona wartości, zaprowadziła ich donikąd. Ja myślę, że to daje ogromną osobom, które są zaangażowane, na pewno księża też pracujący potwierdzą, daje wielką radość, tak? Bo gdzie jest dobrze, to jest dobrze, ale odnaleźć takie, jak te osoby zaczynają pragnąć. I właśnie mi się wydaje, że to też jest ten wymiar bardzo ważny parafii, że jeżeli parafia jest właśnie otwarta na wszystkich, to znaczy nie jest taką enklawą tylko tych idealnych, bo takich ludzi nie ma po prostu, czy nawet tradycyjnie idących w tą, tylko właśnie otwarte, że nie boją się przyjść ludzie, którzy może mają pod górkę z Panem Bogiem, jak to się mówi, nie odnaleźli tego, tej pełni wiary. A druga myśl, jeszcze krótka, doświadczenie też własne, zaangażowania właśnie w przygotowywanie do sakramentu, bardzo wyraźnie to się potwierdza. Jeżeli chce się rozmawiać z młodymi, przedstawi im się z sercem płynące argumenty o tej czystości, o której tutaj księża też mówili, pani mówiła, pokazań, dlaczego jest warto dotrwać do ślubu w czystości, jaką to wartość konkretną niesie, a to jest bardzo konkretna wartość i zupełnie inaczej wyglądają te pary, które, może ich jest mniej w tej chwili, ale nawet dzisiaj z kimś rozmawiałam, mówi, słuchaj, bo tak jak się mieszka razem, często te osoby przychodzą, one są jakieś, niby mają wszystko, są smutne, a przychodzą narzeczeni, którzy realizują ten okres rzeczywiście narzeczeństwa, a nie małżeństwa przed ślubem i są zawsze ludzie tacy radośni, wśród których ta relacja jest żywa miłości. I jeżeli chcesz iść tą drogą, jeżeli się wytłumaczy, dlaczego tak jest lepiej, to nigdy młodzi nie uciekają. Nawet jeżeli to się kojarzy i łączy z wymaganiami pewnymi. To nie jest to, co ksiądz mówił, takie narzuceniem jakiegoś takiego, no właśnie tego twardego, jakiegoś takiego, nie wiem, tak, kagańca moralności. Tylko wtedy oni mówią, dobrze, coś to ma sens, ta ofiara. I to czekanie ma sens.
Josh McDowell to akurat protestant jest, który no, między innymi rodziną się zajmował i młodzieżą. Mówi o tym, że wychowanie bez relacji prowadzi do negacji. I chyba trochę w tym też jest w związku z Kościołem, tak? Jeśli nie mamy relacji wobec siebie, duszpasterz wobec ludzi, których ma w parafii, parafianie wobec duszpasterza, to później wzajemnie się zaczynają negować, wzajemnie zaczynają się tak ścierać w takim złym tego słowa znaczeniu. Natomiast jeżeli zaczyna się jakaś relacja, to wtedy to wtedy nie ma takiego oporu, bo jest rozmowa, jest argumentacja, jest słuchanie się nawzajem i wtedy to już też inaczej wszystko przebiega. Ja podam teraz numer telefonu do naszego tutaj studia gościnnego księdza proboszcza Andrzeja i to jest numer 538, proszę Państwa, żeby zapisać, bo to nie są numery do Torunia, 538 806 291, powtarzam, 538 806 291, oczekujemy już na połączenia, bo pewnie i będą pytania i w szczegółach sobie będziemy mogli jeszcze różne rzeczy uzupełnić, ale tak jak mówię o tych relacjach i tak patrzę, a opiszę to teraz, ja siedzę po środku owalnego stołu, a z jednej strony po lewicy siedzą księża, a po prawicy siedzą osoby świeckie, pani Ewa i małżeństwo państwa Jackowskich. A na wprost realizator pan Waldemar, którego mamy, pozdrawiam serdecznie, bo myślę, że nas słucha. Teraz tak, no to jest takie ułożenie trochę konfrontacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak?
Bo to jest ta relacja.
Tak, to jest ta relacja.
Spojrzenie.
Ja chciałbym dodać jeszcze do tego, co mówiła pani Agnieszka. Ja ciągle jednak zawsze optuję o tych sakramentach. Przygotowanie do pierwszej komunii świętej. I mówię do rodziców, niech dziecko widzi, jak ojciec klęka do pacierza, jak się spowiada. I to po roku czasu zaskakuje. I oni potem przychodzą, płaczą, przecież za to podziałało. I przypomnij sobie ze swojego dzieciństwa to, co mówił święty Jan Paweł II, przy świętej Annie, 79 rok, jak ojciec mówi, Karolu, ty się za mało modlisz do Ducha Świętego. I potem pamiętał ojca klęczącego przy pacierzu. Wychowanie przez przykład. To jest niesamowite. Ci młodzi się czasami zagubią, bo praca, dwie, trzy prace, powroty, korki. I oni są naprawdę, są dobrzy ludzie. Trzeba im powiedzieć. I duszpasterz, jak im przypomni, wejdzie na wspomnienia domu rodzinnego. On się popłacze, wróci do domu i za chwilę powie, można inaczej. To jest bardzo ważne.
To jest to kocham i wymagam, ale tak teraz spójrzcie na siebie, jak siedzimy. I ja bym, bo tak nieraz jest takie spoglądanie na siebie jako na pewnych takich przeciwników, którzy prowadzą jakąś grę ze sobą, prawda? Księża, parafianie.
Ja senatorem zawsze.
Nie mówię o tej wyjątkowej parafii. Natomiast załóżmy, że może tak się zdarzyć, że tak jest. I teraz ja bym chciał usłyszeć na przykład księży. Jak patrzycie na parafian, na ludzi, z którymi się spotykacie, właśnie na czym polega wasza miłość do drugiego człowieka i czego oczekujecie ze strony tych ludzi świeckich? A z drugiej strony ludzie świeccy, czego oczekują od księży, jako od duszpasterzy? Jakie są wasze wzajemne oczekiwania? Opowiedzcie o sobie, bo nieraz trudno nam to zwerbalizować i tak patrzymy tylko na siebie.
Pierwszy. Ludzie przychodzący do księdza mają nadzieję. Przychodzą, że ich wysłucha, że pomoże,
zrozumie.
Że wskaże, że zrozumie i że będzie ojcem, do którego można ze wszystkim o każdej porze. Księża oczekują modlitwy, żeby sprostać, żeby nie zawieść, żeby prowadzić, żeby nie zbłądzić. Ja ciągle mówię, módlcie się za nas, jesteśmy ludźmi też. Ale jeżeli się modlicie, to my jakoś potykając się prowadzimy te owczarnie w tym właściwym kierunku. To tyle ja. Ksiądz profesor.
Ksiądz profesor.
Takie wspomnienie z duszpasterstwa rodzin, bo one chyba najbardziej ukształtowały całą moją pracę i naukową, i kapłańską. Spotkanie grupy duszpasterstwa rodzin w Poznaniu, dyskusja, jak wyglądał miniony miesiąc, która z pań z takim bardzo energicznym charakterem, ogromnie zasłużona. Patrzy na mnie, ja byłem odpowiedzialny za tą grupę, i mówi, przecież to jest nie do pomyślenia, tu przyjeżdżamy, zamknięte drzwi na proboszczu, ksiądz nas potraktował już nie wiem jak, zimny pokój, kto by tam z młodych chciał przyjść na rzeczenie w nieogrzewanym kościele i tak dalej. I praktycznie 15 minut jej relacji z minionego miesiąca był ostry atak na wielu księży. Ja tak na nią patrzę i mówię, proszę panią, no ale ja też jestem księdzem. Jeszcze nigdy w życiu takiej pochwały nie usłyszałem. Ona zamilkła, patrzy na mnie, ale ksiądz jest inny. Ta odpowiedź mnie zmusiła do refleksji. Co takiego innego można tym ludziom zaoferować? Gdzie z jednej strony, ale później to mi otworzyło wiele drzwi możliwych. Naprawdę słuchać. No, dla mnie najlepszą szkołą dialogu rzeczywiście była ta współpraca nie tylko z państwem Pulikowskim, wspaniałych ludzi w ogóle było. To mieć czas, bo ksiądz niejednokrotnie, widzę to na ich wykładach, ma taką tendencję, patrzy na zegarek, pewno powinniśmy dopuścić tak samo do pytań i wybacz mi, a może się umówimy na jakieś spotkanie, to jest pierwszy błąd. Bo jest moment konkretny, gdzie trzeba mieć czas dla tego człowieka. Chyba, że na pendolino gonię. Więc to jest ten moment, który trzeba ofiarować drugiemu człowiekowi. Druga rzecz, cierpliwość. Ja nie mówię anielskiej cierpliwości, bo świeccy są przykładem tej cierpliwości w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym. I wreszcie wtedy można próbować podać jakieś swoje argumenty, czy przede wszystkim odpowiedzieć na to, co ich nurtuje. I dlatego dla mnie...
Nie, proszę kontynuować.
Nie, ja już kończę. Tylko dla mnie... No niestety niechlubne są po jednej i po drugiej stronie. Ale... Ta otwartość, to, że sobie powiemy, czy na kolędzie, czy w innych sytuacjach, to jest bardzo ważne. A poza tym łaska momentu danego. Ktoś przychodzi do nas, nie wolno go odprawić. No nie wolno go odprawić.
538 806 291, 538 806 291 to numer telefonu. Oczekujemy na telefony od Państwa. 538 806 291, ten numer trzeba sobie zapisać, bo trudno spamiętać o tej porze, a jest już 22:49. 538 806 291, warszawski Gocław. To tutaj jesteśmy dzisiaj w parafii Ojca Pio. Ksiądz profesor Mierzwiński opowiedział nawet bardziej o tym, jak co ksiądz może dać świeckim. Będziemy kontynuowali za chwilę tę naszą rundkę, ale pan Waldemar pokazuje, że ktoś tutaj już jest z nami. Prosimy, halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Elżbieta z Łodzi.
Na wieki wieków, amen.
Na rafii Najświętszej Marii Panny. Nie wiem, z księdzem rozmawiam.
Są tu i księża, i osoby świeckie.
Tak, no bo nie wiem, jak zwracać się, czy proszę księdza, czy...
No zależy, do kogo pani będzie chciała skierować, czy pytanie, czy
no,
znaczy, swoją...
Może do księdza, jest mi bardzo przykro, ja zaczęłam późno słuchać audycji, ponieważ późno wróciłam do domu. Ale ja 8 lat temu miałam taką bardzo przykrą sytuację. Sytuacja, która do dzisiejszego dnia odbija się na mojej psychice, na mojej wierze, może nie wierze, ale religii. Kiedy urodziła, miałam ślub cywilny, tylko z racji, że mąż był niewierzący, więc byliśmy po ślubie cywilnym. Kiedy urodziła nam się dziecko, no niestety ja nie mogłam tego dziecka ochrzcić. Ja poszłam do parafii, ja chciałam ochrzcić, mąż nie stawiał sprzeciwów. Ksiądz odmówił, a jeżeli już, to jakieś pisma, to tak dawno, ja mam 72 lata, więc... niewiele, w każdym bądź razie pisanie do biskupów, gdzieś tam, proszę mi wierzyć, że do dnia dzisiejszego ja mam dwójkę dzieci i ta dwójka dzieci jest nieochrzczona. I mój stosunek do kościoła jest, powiem, że no, może nie tyle negatywny, co bardzo jakiś taki, z bardzo wielką rezerwą podchodzę. Jest mi przykro, ja do tej pory mam wyrzuty sumienia, to znaczy wyrzuty sumienia, no w każdym razie warunek było, weźmie pani ślub, to będziemy rozmawiać o chrzcie dziecka. Proszę mi odpowiedzieć, czy tak powinno być?
Bardzo dziękuję za ten telefon i dziękuję, że pani tego wieczoru jest z nami i słucha nas o tej porze. Może... ksiądz proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Kuflikowski.
Szczęść Boże, ja mogę zaproponować, zapraszam, pomogę, te dorosłe dzieci ochrzcimy, bo Kościół to taka instytucja, taka wspólnota, taka rodzina, gdzie są ludzie. Kościół to Chrystus i człowiek. Tam, gdzie człowiek, tam grzech i słabość. I trzeba też na to spojrzeć z tej strony. Jeżeli nawet ksiądz proponował pismo do biskupa, są pewnego rodzaju procedury ze względu na brak sakramentu małżeństwa. Jeżeli pragniemy bardzo chrztu dla swoich dzieci, to nie ma barier do pokonania. I wydaje mi się, że tu nie ma co się obrażać w kościół, na księdza, bo jeżeli pragnę wiary, to jej szukam. Idę. Nie ta parafia, do innej, do biskupa, rozmawiam, daję przykład i wydaje mi się, że nie można bronić dojścia do Chrystusa. Serdecznie zapraszam, nawet te dorosłe dzieci do parafii Ojca Pio do Warszawy, porozmawiamy, wyprostujemy, przeprosimy, udzielimy możliwości, wytłumaczymy, ale szkoda życia. Szkoda życia w takim, bo to jest, wydaje się, jakiś gniew, nastawienie negatywne i to idzie w pokolenie. Mówiliśmy o wychowaniu przez przykład. Więc Chrystus jest tym, który uczy nas miłości, miłosierdzia. Ksiądz, też człowiek, może się przewrócić i wydaje mi się, że trzeba w takiej sytuacji też zrozumieć słabości człowieka, ale pytanie, czy ja chcę chrztu, czy ja próbuję dowieść, że jako osoba żyjąca w związku niesakramentalnym mam wszystko mieć otwarte, tak jak ludzie żyjący w związkach sakramentalnych. To prawda jest taka, no niestety. No jeżeli jest taka droga, to trzeba w pokorze wszystko przynieść, bo ksiądz nie zabronił chrztu, tylko prosił o spełnienie pewnych powinności.
Bo tutaj może się wkraść takie pojmowanie, również troszeczkę przynajmniej z tych doniesień takich pierwszych synodalnych, że tak, że okej, jeśli ten mi nie pozwoli, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, to pójdę do drugiego, gdzie będzie fama niosła, że ten wszystkim pozwala. I teraz jak tu rozstrzygnąć? Gdzie jest to w związku z tym nauczanie Kościoła? Gdzie jest Chrystus, który jest taki sam, prawda, wszędzie, choć nieraz my go zamazujemy, to prawda, w sobie, nie mówię tylko o księżach, o każdym grzeszniku, tak? To jest zamazywanie obrazu Bożego poprzez grzech w sobie. Więc jak tutaj w tej sytuacji, ale też z tych doniesień medialnych, choćby o Komunii Świętej dla rozwodników, gdzie media laickie bardzo głośno na ten temat wspominały, jak tutaj wybrnąć z tego, żeby nie było czegoś takiego za przeproszeniem Churchill, tak? Że będziemy sobie od kościoła do kościoła chodzili, szukając tego, o którym fama niesie, że ten mi na wszystko pozwoli. Bo ksiądz tutaj powiedział, że wszystko trzeba przynieść, prawda? A więc także pewne swoje też nawrócenie, swoje to przyznanie się.
Familiarność konsorcjum obowiązuje tak, jak obowiązuje, to nic się nie zmieniło. I tutaj wydaje się kwestia po prostu rozeznania, ale wprawdzie. Jest, mam pewien, jak to się mówi, coś jest nie w porządku, więc muszę być przygotowany, że będę traktowany, bo ksiądz proboszcz nie bronił chrztu, tylko po prostu powiedział, że proszę pismo do biskupa i się tak się pisze pismo do biskupa. Jak jest coś nie tak, pisze się podanie o dyspensę, no to jest normalna sprawa. Tak to wszystko wygląda.
A ksiądz profesor Bronisław Mierzwiński, co by tutaj powiedział, bo też śledzi, no między innymi synod, ja tutaj o synodzie wspomniałem też.
Ja bym odpowiedział w taki sposób. Zarzucano, że nie, to zresztą stwierdzenie. Padały głosy na synodzie w imię miłosierdzia, to był najważniejszy argument. To tak jak gdyby, proszę Państwa, w Panu Bogu można było zupełnie oddzielić miłosierdzie od jego troski o swoje dzieci, od człowieka, to jest dekalog i to jest prawo Ewangelii. No nie można. Tak jak Pana Boga nie rozdwoimy pomiędzy miłosierdziem a ogromną, a przebaczeniem, a równocześnie przykazaniem dla nas, które mają ukazać nam sens życia i cel, do którego zmierzamy, tak tu zarzucano Ojcu Świętemu, że niekiedy jego wypowiedzi szły w kierunku miłosierdzia, tak jak gdybyśmy zapominali o nauce płynącej z Pisma Świętego, z dekalogu i z nauczania Jezusa Chrystusa. I myślę, że Ojciec Święty dał odpowiedź, która zwłaszcza nas Polaków, bo dzięki Bogu, widząc ilość ludzi idących do spowiedzi świętej, Polacy nie są największymi grzesznikami w Unii Europejskiej, to chyba każdy może zapewnić, ale mają wrażliwe sumienia i dzięki Bogu, aby one zostały. I my jako księża my nie mamy prawa zdeformować tych sumień w imię tak zwanego miłosierdzia źle pojętego. I podsumuję tylko wypowiedzią Ojca Świętego papieża Franciszka do Polaków podczas audiencji synodalnej, która daje nam odpowiedź na te kwestie. Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, jutro obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża rodziny. Bądźcie jego dobrymi naśladowcami w trosce o wasze rodziny i wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności duchowe lub materialne. Wierność wyznawanej miłości, złożonym obietnicom i obowiązkom płynącym z odpowiedzialności niech będą waszą siłą. Przedstawiennictwo świętego Jana Pawła II módlmy się, aby kończący się synod biskupów odnowił w całym Kościele poczucie niezaprzeczalnej wartości nierozerwalnego małżeństwa i zdrowej rodziny opartej na wzajemnej miłości mężczyzny i kobiety i na łasce Bożej. Serca błogosławię wam, tu obecnym i waszym najbliższym. To są słowa Ojca Świętego skierowane do nas Polaków na wszystkie wątpliwości, jakie moglibyśmy mieć w związku z synodem.
Czy mamy telefon?
Jeżeli
proszę, pan senator.
Pozwolił, to tutaj w nawiązaniu do tego tematu, mi się wydaje, że problemem jest, a to mówię też jako osoba, która bierze udział w procesie legislacyjnym, i chociażby kwestia in vitro. Bardzo wiele niezrozumienia jest, dlaczego Kościół jest, no mówi się, Kościół jest przeciwny in vitro, i wiele osób mówi, no przecież to jest metoda dla życia, dlaczego jesteśmy temu przeciwni. I niestety bardzo wiele wynika z niezrozumienia doktryny przez wiernych. To znaczy, dlaczego? I odnoszą ludzie takie wrażenie, że jakby Kościół stał na drodze do szczęścia, do tych par, które w sposób, no, im się wydaje inny i nie mogą posiadać potomstwa. I to jest ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o kwestię dobrej doktryny, bo później, no właśnie o czym była rozmowa przed chwilą, pojawia się gdzieś w jakiejś modnej gazecie czy gdzieś indziej ktoś, kto mówi, że no takie rzeczy przyjemne, które w jakiś sposób no pokazują, że właściwie to nie jest ważne, jakim się jest człowiekiem. Ważne jest, że wszystko zostanie wybaczone, że właściwie to nie ma żadnego znaczenia i w ogóle się nie mówi o w tym aspekcie, o doktrynie Kościoła, o tym, jak jest to ważne, dlaczego mówi się nie w pewnych sytuacjach życiowych, które są. Jak jest to ważne? Bo troszeczkę tak pod wpływem tego nacisku właśnie medialnego też się mówi, no tak, ale to w zasadzie można na to różnie spojrzeć. I do tego, o czym ojciec pytał, czego wierni oczekują od kapłana. No ja przede wszystkim powiedział chodzenia po ziemi, ale z drugiej strony takiej ojcowskiego spojrzenia, a nie kolegę, nie skracanie dystansu. Tak jak w rodzinie, nie jest dobrze, jak dzieci traktują rodziców jak koleżankę czy kolegę, tylko właśnie jest ta relacja, że jest ojciec, jest matka, są dzieci. I tu też jest potrzebna taka relacja i też chodzenie po ziemi, to znaczy, ale nie chodzenie po ziemi, że wszystko, Pan Bóg ci wybaczy, Bóg jest miłością, bo czasami jest taki, no taki skrót pewien myślowy dokonuje. Bóg jest miłością, każda sytuacja zostanie wybaczona i właściwie nic takiego się nie dzieje. No tak nie jest, bo to jest troszeczkę taka protestantyzacja, która następuje, która polega na tym, że po prostu człowiek nie da rady. Ciemności i tak zwanego dobrostanu, czyli bycia w takim dobrym samopoczuciu. I Kościół w zasadzie też powinien być instytucją taką psychoterapeutyczną, która trochę pomaga leczyć różne lęki, problemy współczesnego człowieka. I troszeczkę to wszystko
Panie
rozmywa.
Panie senatorze, bardzo dziękuję. Tutaj oczywiście myśmy od pytania przeszli jeszcze na te inne płaszczyzny, żeby też było jasne, że my konkretnie w tym momencie się nie odnosimy, mówiąc te rzeczy też do telefonu pani, żeby to też było jasne.
Ja mówiłem o ogólnych rzeczach.
Dlatego jeszcze to podkreślam, elementów, żeby to było też dla pani jasne. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mogę?
Prosimy, kto
można,
mówi?
Tak,
słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Grażyna. Mam taką serdeczną prośbę. Witam drogich ojców, nie wiem, czy kapłanów i czcigodnych państwa w studiu. Mam taką serdeczną prośbę i zapytanie, ponieważ słyszałam właśnie o łasce nawrócenia. Ja mam mam takie doświadczenie swoje. Kiedyś byłam bardzo chora i już byłam w takim trudnym stanie, że myślałam, że w ogóle, to nawet nie myślałam, że będę kiedykolwiek chodzić. Kręgosłup piersiowy miałam tak chory, że ja już po prostu w bólu mdlałam. To był prawdopodobnie guz, nie wiem, coś tam było w każdym bądź razie. że lekarze mi powiedzieli, z Zakopanem się leczyłam, do miesiąca miałam przestać chodzić. Miałam albo iść na operację, albo w ogóle przestać chodzić. Ale ponieważ opiekowałam się mamusią, a poza tym to miałam bardzo silną osteoporozę, już byłam po operacji, miałam osteoporozę, mnie chwyciła mocno. Zdawałam sobie sprawę, że to nawet może mi, nawet nie wiadomo jak, czy będę chodzić później, czy będę leżeć, jak to będzie. Więc jeździłam zawsze na, do Krakowa, do Woli Żydowskiej z pielgrzymkami. Do Sącza jeździliśmy. Do Woli Żydowskiej na takie uzdrowienie duszy i ciała, na modlitwy wstawiennicze. I kiedyś po jednej modlitwie wstawienniczej, ale to było nie w Woli Żydowskiej, tam u nas, proszę sobie wyobrazić, otrzymałam łaskę uzdrowienia, taką dobrą spowiedź i otrzymałam łaskę uzdrowienia wewnętrznego, zupełnie zobaczyłam jak na takiej taśmie swoje życie z grzechami. I zobaczyłam, co zupełnie lepiej też poczułam w całości. Kręgosłup lędźwiowy miałam też chory. Ale tutaj piersiowiec to był w takim stanie, że ja już po prostu, no w ogóle wiedziałam, że ja już byłam nawet przygotowana na to, że już odejdę niedługo. Ból mi wyciszył się na zawsze. Oczywiście ten ból mi wracał przy zabiegach rehabilitacyjnych. Jak na przykład miałam laser, czy jakiś tam, to ból tak strasznie przychodził, że ja myślałam, że już się skończę. I później nawet jedna pani mówiła, że to, co Pan Jezus dotyka, to żeby już nie oddawać się żadnej rehabilitacji, bo to mi się wracało. I proszę sobie wyobrazić, tak Pan Jezus mnie uzdrowił, dotyczyło to wszystkich grzechów nieczystych, że ja nie jestem w stanie nawet sobie pomyśleć. To nie to, że tam ktoś powiedział, a każdy jest człowiekiem. Nie. Człowiek to jest coś takiego, jakby człowiek się na nowo narodził, to nie wie, co znaczy. A jak słyszę, proszę mi wierzyć. Jak słyszę teraz, proszę mi wierzyć, jak słyszę w radiu, ja tak kochałam, kocham Radio Maryja, ale troszkę się zrasiłam nawet już przez to wszystko, bo jak słyszę o tych homoseksualistach, o tym wszystkim, to ja muszę radio wyłączyć, bo nie jestem w stanie. A jak coś słyszę takiego nawet na kazaniu, to ja z takim strasznym bólem wracam, że aż mdleć mi się chce z bólu. Mało tego. To było takie piękne uzdrowienie, to otrzymam na 50 lat. Pan Jezus okazał mi tak ogromną miłość i miłosierdzie, to się nie da opisać.
Powiedziałbym to... tak, pani Grażyno, chwała Panu za uzdrowienie, o którym Pani mówi. Bogu dziękować, że to się dokonało i jest rzeczywiście Panu Bogu za co dziękować, bo Pan Bóg czyni cuda na różne sposoby. Czyni te cuda nieraz spektakularne, ale nieraz są to cuda, powiedziałbym, takie procesowe w człowieku. To nawet, powiedziałbym, takie żmudne, codzienne nawracanie się, powstawanie. To jest nieraz tak, jak porównujemy do męczenników, że to takie białe męczenie, takie codzienne znoszenie, ono nieraz, może to nie jest takie, może to nie brzmi, ale ono nieraz jest rzeczywiście takim ciągłym spalaniem się codziennym, może nieraz nawet trudniejszym niż tak rasa dobrze bym powiedział, jak ktoś no, życie poświęci. No, to oczywiście jest niemierzalne i nie porównujmy jednego do drugiego, ale jest to też bardzo konkretny wymiar męczeństwa, które ponosimy, czy tak właśnie taki żmudy nawracania się, że przychodzę do spowiedzi świętej i po raz któryś znowu z kolei wyznaję ten grzech. Już mi wstyd go wyznawać. Już jeżeli mam jeszcze stałego spowiednika, to zaczynam się zastanawiać, Boże, co on znowu powie.
A to święty ojciec Pio mówił zawsze, droga do świętości to nieustanne powstawanie z upadków w spowiedzi i komunii świętej. To jest jego dewiza. Dlatego on często mówił, że do księży, że spowiedź święta to jest sakrament Jezusa Chrystusa, nie twój. Więc bądź narzędziem.
Tak, to
bądź narzędziem. Pamiętam jeszcze odnośnie tych cudów nawracania, uzdrowienia, taki miałem przypadek na początku parafii. Kiedyś jesienią podchodzi do mnie taki pan, w jakiejś koszuli takiej flanelowej, pomalowane włosy, jakiś patrzę narkoman czy co. On mówi, proszę księdza, ile dać ojcu Pio, żeby mój syn był zdrowy? Ja mówię, przed ołtarz modlić się i nie gadać głupot. No i on poszedł, za chwilę wraca, proszę księdza, ale ja mówię prawdę. Mój syn 9-letni ma ziarnicę złośliwą. Ja, proszę pana, no to zaczynamy modlitwę. Nowennę do świętego ojca Pio. To był aktor, już nie będę nazwiska mówił, znany dosyć, bardzo dobrze znany, w 2006 rok. I po bodajże 12-15 dniach był biskup Stanisław Kędziora, były roraty, 6 grudnia. On przychodzi, proszę księdza, lekarze się pomylili. Ale ja wiem, że to był znak od Pana Boga. On był naprawdę chory. Pan Bóg czegoś ode mnie chce. Ja się zmieniam. Jak ten celnik Mateusz. Mm. Zmieniam, widzę. Byłem jak ta Syrofenicjanka, który został upokorzony maksymalnie. Dla dziecka jestem w stanie wszystko zrobić. Znak od Boga. Pan Bóg mnie dotknął w chorobie syna. Ja się nawracam.
Tak, a tutaj jeszcze odpowiadając pani, no my o pewnych sprawach nie możemy nie mówić, żeby zamknąć oczy i po prostu nie ma tego, prawda? To po to jest radio, żeby na różne tematy, które są obecne w świecie, żeby rozmawiać, ale też żeby je pokazywać we właściwych proporcjach i z pewnymi rozwiązaniami. A jeżeli pani ma taką łaskę, to zachęcamy do modlitwy, także właśnie w intencji grzeszników, zwłaszcza jeśli pani otrzymała taką łaskę, to może też w intencji ludzi, którzy grzeszą przeciwko szóstemu przykazaniu. To jest szczególna intencja i być może także jakieś wyzwanie dla pani. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony ksiądz Piotr, proboszcz Drawska, ja tak jadę samochodem. Bo wracam na grob moich rodziców, bo we wszystkich świętych nie mogę być. Tak. I muszę powiedzieć, że to, że ja jestem księdzem, mój brat był księdzem, zmarł, to był przykład moich rodziców, których każdego dnia widziałem klęczących, odmawiających pacierz, a jak umarli moi dziadkowie, najpierw niespodziewanie dziadek, później za 8 miesięcy babcia, to rodzice zdecydowali, że każdego dnia przez rok będziemy odmawiali całą rodziną różaniec. Byłem młodym człowiekiem, nie zawsze mi się to podobało. Ale tak było, wszyscy klękali się, modlili. I akurat mogę dziękować Panu Bogu, że wyszedłem z takiej rodziny, że najbliższe rodziny też bardzo pobożne. Byłem u krewnych, dokładnie u kuzynostwa, to u Bali, w Częsaczu pod Bydgoszczą, też siostra rodzona Jadwigi Pulikowskiej. I tam jest cała rodzina i przyjechała druga siostra z rodziną. I w czasie, właściwie już po kolacji, w czasie rozmowy jest decyzja, wszyscy klękają, bo najmłodszy Anto idzie spać. Wszyscy odmawiają wspólnie pacierz, jest wieczorna modlitwa. Potem młodzi idą spać, a my dalej kontynuujemy rozmowę, rozmawiamy. To jest, te rodziny wyszły z rodzin, od rodziców chrześcijańskich. I myślę, że następne pokolenie też będzie potrafiło wprowadzić w swoich rodzinach, bo to widać z tych rodzin, od jednej już jest kleryk w seminarium. U nas było, mój brat był, ja dwóch. Od mojego dziadka, znaczy od mojej mamy, dwoje braci było księżmi. Jeden nie zdążył, bo zginął w czasie wojny, a drugi jest dzisiaj emerytem, ma 90 lat. To tak moja uwaga do tej dzisiaj rozmowy na temat rodziny. Pozdrawiam księdza profesora, gdzie nie pamiętam, ale byłem studentem w seminarium poznańskim i słuchałem jego wykładu.
Dziękujemy, księże Piotrze, i też dobrego powrotu życzymy. Ksiądz profesor.
Dziękuję z całego serca i mam taką prośbę. Pamiętajmy o, wspomniał ksiądz kochany, o państwu Pulikowskich. Pamiętajmy i o nich, i o tych wszystkich, którzy tak ofiarnie pracują w duszpasterstwie rodzin. Osobista taka moja prośba do mojego jeszcze byłego kochanego studenta. Pamiętajmy o sobie przy ołtarzu pańskim. Dziękuję za te słowa.
Tak, czyli ta modlitwa, którą podejmujemy. Panie Waldku, jak tam sprawy? Jest telefon. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam zapytać, czy jest może duszpasterstwo dla rodzin adoptujących dzieci? To jest jedno pytanie. I jeszcze mam taką sprawę, jest teraz mało takich świadków, ojców i matek, którzy praktykują modlitwę, których dzieci widzą na kolanach przed Panem Bogiem. Ale my wszyscy możemy być takimi świadkami i pokazywać właśnie taką prawdziwą wiarę, która jest oparta na rozmowie z Panem, na przebywaniu przed obliczem Pana. I też dobrze byłoby, żeby nasi bracia kapłani byli nam takim znakiem widzialnym i żebyśmy mogli ich widzieć i także, żeby mogły nasze dzieci, nasi młodzi widzieć ich także takich zanurzonych w modlitwie. I nie tylko gdzieś tam w wyznaczonych miejscach na ziemi, ale wszędzie, gdziekolwiek oni są. I każdy z nas może być takim świadkiem Pana Jezusa. Nie tylko rodzice, rodzice nade wszystko, ale teraz rodzice emigrują, zostawiają dzieci u babci, różnie to bywa i każdy z nas jest bardzo, szczególny taki czas, kiedy musimy być za to odpowiedzialni wszyscy. Bóg zapłaci. Dziękuję za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Szczęść Boże. Pytanie to pierwsze Pani Elżbiety. Czy istnieje jakieś takie specyficzne duszpasterstwo dla osób, które adoptowały dzieci?
Moja odpowiedź trochę ogólna, ale Państwo uzupełnią mnie. Ponieważ Kościół i znamy jakie są racje w obliczu in vitro apeluję bardzo serdecznie do wszystkich małżonków, którzy bardzo słusznie, tak bardzo pragną dzieci. Przepraszam za to bardzo tyle razy. Ale to pragnienie dziecka proponują. Tyle dzieci jest opuszczonych, samotnych w tych domach dziecka. Apeluję o adopcję i dlatego jestem przekonany, że to jest jeden z ważnych punktów działalności duszpasterstwa rodzin. Przekonanie, dlaczego adopcja jest niezwykle wartościowa, dlaczego małżonkowie, którzy adoptują dziecko, naprawdę w obliczu Boga stają się jego rodzicami. W pełnym tego słowa znaczeniu, łącznie ze szczególną zasługą w obliczu Pana Boga. Więc dlatego myślę to. Ale kwestia jakiegoś specyficznego, myślę, że tu by się przydało. Ja nie jestem przekonany, może zwłaszcza przy tych katolickich ośrodkach adopcyjnych, duszpasterze, którzy tam pracują, są bardzo uwrażliwieni na to, żeby utwierdzić w tym przekonaniu, podkreślić wartość takiej decyzji i wskazać na wspaniałe przykłady. Rzeczywiście później ogromnej wdzięczności ze strony dzieci, które dowiadują się, że są dziećmi adoptowanymi i potrafią okazać ogromną miłość i wdzięczność swoim adoptowanym rodzicom.
Warszawski Ośrodek Adopcyjny Katolicki organizuje takie wsparcia. Niedawno z okazji okrągłej rocznicy było pod Warszawą spotkanie rodziców, którzy zaadoptowali swoje dzieci z tymi, którzy dopiero czekają na przyjęcie dziecka do swojej rodziny. Czy to jest regularnie, trudno mi powiedzieć, ale jest to w małych grupach, gdzie wiem, że rodziny się spotykają, bo mają też grupy 9-miesięczne, te rodziny, które oczekują dziecka, spotykają się z tymi rodzinami, które już te dzieci adoptowane, czy kolejne, bo nie tylko pierwsze, ale potrafią dwoje, troje adoptować. Także są takie możliwości. Trzeba się udać do ośrodka adopcyjnego u nas w Warszawie. Ośrodek katolicki
tak,
jest.
Mówimy o diecezji warszawsko-praskiej, gdzie właśnie działa niezmiernie prężnie ośrodek adopcyjny, I wiem, jest teraz ma nową siedzibę, ale na ulicy, przy ulicy Ratuszowej w Warszawie można wejść na stronę internetową. Także odsyłamy osoby, które stworzyły rodzinę adopcyjną, bądź się zastanawiają nad adopcją dzieci. Na pewno ten adres przy ulicy Ratuszowej, ośrodek adopcyjny rodzin, dla rodzin Archidiecezji Warszawsko-Praskiej jest wspaniałym miejscem formacyjnym, które ogarnie też osoby, które chciałyby wsparcia formacyjnego.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ojciec Dariusz.
Też, ale też mili goście, z którymi dzisiaj jesteśmy.
Ojcze Dariuszu i mili goście. Ja tak w celu, że tak powiem, troszeczkę jak gdyby zmiany toku tej rozmowy, chciałem podziękować serdecznie, o czym zapomniałem wczoraj. Zapomniałem. Szczęściem jest do was się dodzwonić, do Radio Maryja. Jeżeli człowiek ma te szczęście, po iluś tam próbach po prostu czasami ucieka temat. Między innymi chciałem podziękować również za ten wspaniały koncert chopinowski poprzedzający po prostu Dzień Wyborów. Wracając do tematu, witając się z szanownymi państwem, chcę powiedzieć, że temat jest przecudowny, bardzo ważny, pięknie przez państwa podany, ale niestety jest tak trudnym tematem, że słuchając na razie osób pytających, właściwie nie było nikogo, kto dotknął tego tematu. Ja chcę powiedzieć coś takiego, co może zadziwi księdza państwa. Kilka dni temu siedziałem ze znajomą, rozmawialiśmy o naszym życiu, które jest ciężkie i jej, i moje, z przyczyn właśnie poruszanych przez państwa. To znaczy, tam padł między innymi taki temat. Temat dotyczący zachowania, umówmy się, dziewictwa, w sensie kobiety i czystości również ze strony mężczyzny przy dojściu w ogóle, w świadomym dojściu, jeżeli to się udaje, świadomym dojściu do narzeczeństwa, życia w tej czystości, i po prostu decyzji o małżeństwie, o narzeczeństwie i małżeństwie, będąc w stanie czystości. Ja powiedziałam wręcz tej mojej przyjaciółce od przyjaciela, że po prostu nie ma chyba nic piękniejszego, jak wnieść w małżeństwo czystość z jednej i z drugiej strony. Ten jest na dzień dzisiejszy niemodny, no propagowany od wielu lat w różnych postaciach i przez literaturę, tą bardziej współczesną, i przez telewizję, i przez internet, gdzie wręcz następuje wyśmiewanie się z tego, że na przykład dziewczyna jest dziewicą, a w ogóle jak się przyzna. Ja jako przykład przytoczyłem pewnego rodzaju rzecz, która wyczytałem to w literaturze, poważnej literaturze, takiej w miesięczniku, gdzie w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, a może to już było ponad 10 lat temu, ale na przestrzeni chyba 10 lat, jakaś dziewczyna w koledżu w trakcie, kiedy siedziały razem, powiedziała, że jestem chyba jedyną dziewicą w tej szkole. I raptem okazało się, że kilka przyjaciółek przyznało się w tej grupie siedzących, że one również są dziewicami. To nie jest żadna opowieść fabularna. Po prostu w Stanach Zjednoczonych po tym incydencie, nie wiem czy sprowokowane przez te dziewczyny, tam gdzie powstały grupy dziewczyn, to jest wręcz organizacja, gdzie dziewczyny przyznają się po prostu do dziewictwa. I one, które zaczęło się właściwie od tego, że ta dzielna dziewczyna właściwie, wydawało się, że wszyscy ją wyśmieją, okazało się, że po prostu stało się jakąś dziwną, jakby to powiedzieć, zaczęło być wstyd osobom, które przyznają się do czystości, bo to trzeba powiedzieć o czystości pewnego rodzaju. Tam to się po prostu rozprzestrzenia. Temat na pewno jest bardzo trudny. Temat na pewno jest bardzo trudny. Jesteście wspaniałymi, dzielnymi ludźmi. Ja już to powiedziałem w innym kontekście wczoraj, ojcze Dariuszu. Jesteście wspaniałymi, cudownymi ludźmi, że poruszacie problemy tak trudne. Tak trudne, bo no, można atakować na różne sposoby tego rodzaju tematykę, którą podejmujecie. Ale jest to tematyka wspaniała. Ludzie chyba sobie nie zdają sprawy z tego, młodzi, a starsi, jeżeli sobie zdają, to po prostu gorzko często żałują i nie chcą na ten temat się wypowiadać. Ale mówię, sięgając do literatury tej wcześniejszej, tej nawet wspaniałej polskiej literatury, rzucę chociażby trylogię. Jak ważnym było...
Gdybyśmy mogli już tutaj zmierzać do końca, dobrze?
Tak, chcę zmierzać do końca. Chcę zmierzać do końca. Jaki szacunek następował ze strony mężczyzn w stosunku do kobiet, czy odwrotnie, w momencie, kiedy ta osoba charakteryzowała się pewnego rodzaju, no ogólnie nazwijmy to cnotami. Cnotami. Moje pytanie, czy wstyd się jest przyznać do tego, że jest się czystym i cnotliwym? Bardzo wiele w życiu błądziłem, bardzo wiele w życiu przez to straciłem. Powiem szczerze, to jest doświadczenie człowieka, który ma 62 lata. I myślę, że ten temat, który poruszyliście dzisiaj Państwo na antenie, wypadałoby, że tak powiem, podzielić na jakieś fragmenty i wracać do niego. I mam nadzieję, że się ludzie otworzą i będą mówili o swoich, że tak powiem, doświadczeniach, które potwierdzą, umówmy się, ze strony laickiej to, co w tym temacie.
Dziękujemy za ten głos i to pytanie, czy wstydem jest przyznać się do zachowywania przykazań.
Właśnie, bardzo dziękujemy za szczerość, za świadectwo, za ten głos. Ten ruch, o którym pan wspomniał, nazywa się Ruchem Czystych Serc i również w Polsce w tej chwili są wspólnoty młodych ludzi, które są młodzi właśnie, tak jak pan mówi, którzy postanowili odszukać środowisko, w którym będą też młodzi ludzie, którzy też uważają, że jest sens zachować czystość do ślubu. Ja powiem tak, ja przychodzącym do poradni, ponieważ razem z mężem mamy doświadczenie, jaką wartością jest dojście do ślubu sakramentalnego i danie sobie właśnie w darze czystości, to jest niesamowita siła potem na całe małżeństwo. Mówię tak młodym, którzy pytają, no ale dlaczego tak jest lepiej? Myślę, że to nie chodzi o argumenty straszenia czy pokazywania konsekwencji, to co jakby świat nam mówi. Ten świat, który jest bardzo teraz seksualizowany i młodym jest bardzo trudno się w nim odnaleźć, dlatego że ta przestrzeń dookoła nas po prostu właśnie ma ten charakter.
No przecież nawet, pani kultura, Agnieszko, reklamy media, samochodów,
wszędzie,
prawda? Nie można obejrzeć tak, bez kobiety, która miałaby pozę lamparcicy.
Tak jest. Są po prostu całe materiały, konferencje były o tej seksualizacji. Ona po prostu działa. Młodzi ludzie są kompletnie zagubieni. Czyli wobec tego sobie zadają to pytanie, które pan powiedział. Czy wobec tego, jak ja jestem normalny, jestem młodym chłopakiem, dziewczyną, znaczy jeżeli nie współżyję, to jestem normalny, czy nie jestem normalny. I oni mają z tym problem, dlatego że dorośli unikają odpowiedzi. Ja mówię tak. Największym dowodem miłości, który może chłopak dać dziewczynie, to będzie to, że właśnie dotrwa do ślubu w czystości, że będzie umiał budować tę relację bez sfery seksualnej zarezerwowanej dla życia małżeńskiego. Bo to wymaga trudności. Jak ktoś powiedział świetnie niedawno i wiele razy to się powtarza, o czystość trzeba walczyć. Połączenie się ciał, jeżeli ludzie się kochają, to jest natura, tak? To jest człowiek, chce być bliżej, coraz bliżej, te granice upadają i to nie jest problem. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani, bo jesteśmy atrakcyjni dla siebie przez komplementarność. Mężczyzna i kobieta są różni, wszystko się przyciągają. I oczywiście wymaga to pewnej energii, powiedzenia sobie, moim programem jest nie to, że ja jestem nienormalny, czy jestem jakaś dziwna i w związku z tym wybieram drogę czystości, tylko chcę dla większej miłości, dla większego dobra pójść tą drogą, z tego zawalczymy o to, spróbujmy zawalczyć. A ja mówię tym narzeczonym, którzy przychodzą i mają inne doświadczenia, to spróbujcie, jeżeli nie możecie tego czasu całego przeżyć, nie macie siły na to, żeby być czystymi do ślubu, spróbujcie etapami. Oni przychodzą, mówią, że walczą o czystość, potem im się czasami nie udaje, ale znów ta walka jest podejmowana i to daje radość. Dlaczego nie? Dlatego, że jeżeli mówimy, że małżeństwo, że ten wyraz miłości małżeńskiej, którym jest zjednoczenie cielesne, jest największym dowodem jedności między mężczyzną i kobietą, jaka w ogóle może istnieć po prostu na świecie. I jeżeli to się dzieje poza małżeństwem, jest zakłamaną relacją. Dlatego, że poza małżeństwem nie ma pełnej jedności. A dlaczego nie ma pełnej jedności? Bo ślubu nie było. I oczywiście, i tu jest właśnie ta odpowiedź, jeżeli lubimy namiastki, a co możemy lubić je, to możemy w to wchodzić. Tylko, że to nigdy nie da pełnego szczęścia, miłości i tego wszystkiego, co właśnie daje małżeństwo. Małżeństwo nie jest przestarzała instytucja, to jest przepiękna przestrzeń miłości. Jakiej? Właśnie głęboko ludzkiej, wiernej, otwartej na życie, która trwa do końca i zawsze. I teraz tak zawsze jest ten wybór, ale walczyć o to, znaczy walczyć w sensie tego słowa używam tu pozytywnym, walka w sensie pokonywania swojej słabości, że można to zrobić. Ale teraz tak, pytanie ostatnie.
Czy to jest
możliwe dzisiaj i czy tak jak pan zresztą powiedział, ktoś musi zacząć. I ktoś mówi, musi zacząć i się przyznać, I starać się w sobie po prostu te, odpowiedzieć sobie na pytanie, że to mi daje, to jest dobra droga i wtedy nie bać się tego, trudno. Nigdy dobro nie było po prostu szeroką drogą, autostradą dla wszystkich. W tym sensie, że jest propozycją dla wszystkich, ale...
Czyli reasumując, powiem brutalnie...
Jak to mówimy w Radiu Maryja, zdrowa ryba płynie pod prąd. No
i
tak.
Przepraszam za to określenie, ale może do kogoś dotrze. Puścić się to nie jest problem. Problemem jest wnieść czystość jako dar w tę relację z tą kobietą, z tym mężczyzną, z którym będę chciała związać całe swoje życie.
Ale często jest trudno dzisiaj, jeżeli jest presja społeczna, często tak. W szkole, kiedy zdarza się, że ktoś mi mówi, idę do agencji, bo się wstydzę być prawiczkiem, bo większość moich kolegów czy koleżanek. Także trzeba być niezależnym, mieć siłę do tego i ważne wartości.
A temu sprzyja także wspólnota, jaką jest parafia. Bo jeśli ja jestem sam i nie mam jeszcze relacji, no to jest mi ogromnie trudno tak naprawdę nie tylko się przyznać, ale wytrwać, udowodnić sobie, że jestem normalny pośród tego świata.
Sens tego.
Tak, sens, motywację jakąś odkryć do tego. Ale jeżeli jestem we wspólnocie, to jest mi zwyczajnie łatwiej. To jest ten obraz tych witek, tak, że jedną łatwo złamać, a jak już jest pęczek, to już jest trudniej to przełamać. Więc naprawdę nie uciekajmy przed wspólnotą, nie uciekajmy przed parafią, twórzmy parafię i róbmy parafię jako dom. Taki dom rodzinny, gdzie się będziemy po prostu spotykali, rozmawiali na różne tematy, także na te, o których sobie dzisiaj tutaj w tym naszym gościnnym domu księdza proboszcza rozmawiamy. A tak zaczepię jeszcze senatora, bo pan Jan Maria Jackowski został ponownie wybrany senatorem. Panie senatorze, kaplica jest w Sejmie.
Tak
w parlamencie w ogóle Sejm Senat, tak? Bo to jest bardzo ważne miejsce też ze względu na rodzinę, na kreację w ogóle polityki rodzinnej, o której tak wiele się mówi.
Kaplica wywołała wiele emocji w niektórych mediach, że ta przestrzeń parlamentu powinna być tak zwana neutralna światopoglądowo, co jest oczywiście utopią, bo nie ma przestrzeni neutralnej światopoglądowo. Natomiast ta kaplica nie jest usytuowana w samym budynku Sejmu czy Senatu, tylko w takim łączniku między częścią hotelową a Sejmem. I przyznam się, że ile razy przechodzę tamtędy i staram się zrobić nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, zawsze ktoś jest z tej kaplicy. Się wydawało, że...
Właśnie o to chciałem spytać, bo zostały tam wniesione niedawno też relikwie świętego Jana Pawła II,
tak,
jako
tak, relikwie. Tam jest obraz Matki Bożej Trybunalskiej, przed którym no, w czasach I Rzeczpospolitej modlono się. I w tej kaplicy jest również fotel, na którym siedział święty Jan Paweł II podczas historycznego spotkania z parlamentarzystami w 1999 roku w czerwcu. I no jest to niezwykłe miejsce, bo tak z punktu widzenia jakby architektonicznego to było, miała być to sauna. Więc tam jest takie drewniane wykończenie tego po prostu, taka duża sauna. Więc jest to tak zwane miejsce no powynikowe, znaczy nie było to nigdy budowane, bo przy tym budynek pochodzi z czasów jeszcze PRL-u, znaczy ta część hotelowa. Natomiast to co jest moim zdaniem niezwykłe, to jest to, że ile razy tam się przejdzie, nawet jak nie ma posiedzenia Sejmu czy Senatu, ktokolwiek zachodzi, wycieczki, które przychodzą do parlamentu, pracownicy, interesanci, parlamentarzyści, obsługa, no po prostu to jest niezwykłe, że zawsze ktoś tam się modli i widać, ile modlitwy jest w tym miejscu i codziennie jest Eucharystia, jest kapelan, który jest wyznaczony przez ordynariusza, czyli kardynała Nycza i zajmuje się tą kaplicą i po prostu tam jest codziennie msza święta o 7:30 i też przy okazji różnych no, specjalnych uroczystości.
To dobrze, bo właśnie tych modlących się tam nikt nie widzi.
Nikt nie widzi, tak, bo to się wchodzi do wnętrza i to nie jest na pokaz. I to jest jakby taka część, po której, no, to nie jest część przy sali sejmowej, że są dziennikarze, kamery, wszyscy wie. To jest taka część, powiedziałbym, bardziej intymna, no, w sumie tego całego kompleksu, który jest.
I dobrze, że tak jest, bo jeżeli myślimy o tej polityce prorodzinnej, no to właśnie to jest to miejsce, gdzie te różnego rodzaju natchnienia prorodzinne inspirują.
Inspirują i ja powiem, że nawet no, posłowie, którzy raczej no, podkreślają swoje, no, swój agnostycyzm czy wręcz to, że są osobami no niewierzącymi, no jeżeli są na przykład uroczystości, następuje, jest na przykład wspomnienie, czy śmierć następuje jakiegoś parlamentarzysty i jest msza święta, uczestniczą po prostu w tym i nikogo to nie dziwi. To jest jakaś taka naturalna sytuacja, więc ja się cieszę, że w tej chwili już jest, no tak, nie ma takiej dyskusji wokół tego tematu, ale niestety od czasu do czasu ta dyskusja ożywa, tak samo jak o słynnym krzyżu. Niedawno wspominaliśmy rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego 19 października. No ale przecież historia tego krzyża też jest niezwykła, bo 19 października 1997 roku, w przeddzień inauguracji ówczesnego Sejmu, ten krzyż został ofiarowany w sanktuarium świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu i został w nocy zawieszony przez dwóch posłów. Pana posła Tomasza Wójcika, ówczesnego posła AWS-u, który był też szefem regionu Dolnośląskiego Solidarności, i pana posła Piotra Krutula, który był wójtem, zanim został posłem, Suchowoli, skąd wywodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to zostało zawieszone i ten krzyż bardzo różne emocje wywoływał i były i postępowania sądowe i ataki różne. I ten krzyż cały czas wisi.
A ja tylko, dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że jest rok świętego Jana Pawła II. Ogłoszony zresztą nie przez Sejm. Nie pod przymusem, jak
nie
sądzę,
pod przymusem,
tylko dobrowolnie. I w tym roku, to o czym mówi zresztą Pismo Święte, dokonywała się ta walka, to jest też na poziomie walki duchów, odnośnie rodziny. i te wszystkie ustawy, konwencja przemocowa, gender, in vitro, uzgodnieniu płci, to wszystko w roku świętego Jana Pawła II. Sejm, który sam sobie wybrał, że będzie rok świętego Jana Pawła II, to robił, ale Pan Bóg też chciał, jak mamy w pieśni Magnifikat, bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Taki jest zawsze los tych, którzy z Panem Bogiem i z normalnością po prostu zapisaną w sercu człowieka walczą. To tyle może komentarza, bo pieśń Magnifikat tutaj nam dobrze to komentuje. Zapraszamy teraz do modlitwy na zakończenie dnia. Komplety. Pomódlmy się w intencji rodzin. Pomódlmy się w intencji naszych parafii. Niech każdy z Państwa teraz pomyśli o swojej rodzinie, takiej jaka ona jest. Takiej jaka ona jest.
Naszych delegatów, którzy byli na synodzie.
Też dziękując za nich.
Profesorze,
dziękując.
Bogu dziękujmy. Tyle osób się modliło na całym świecie. I świeckich, i duchownych. O owoce, dobre owoce tego synodu.
I w intencji parafii też wymieńmy sobie w myślach swoją parafię, tak jak słuchamy teraz Radia Maryja. Księży duszpasterzy, ksiądz Andrzej mówił, że on oczekuje i prosi parafian o modlitwę. To jest jego największe takie oczekiwanie i prośba. Więc módlmy się za swoich duszpasterzy. Chwila przerwy i za chwilę modlitwa. Przygotujmy podręczniki do liturgii godzin.
W łagodnej ciszy wieczoru, zachód słońca, czerwień nieba świat spowija. Znoszę serce me ku Bogu, ma tęsknota, jak spragniona wód pustynia. Usłysz Boże me błaganie, uchwyć w rękę mój nędzny los. Nie opuszczaj mnie, mój Panie, niechaj ujmie Cię modlitwy cichy głos. Bez Ciebie nicość, gorycz i zwątpienie. Twoja prawda jak ocean, niezgłębiona. A wierność Twoja jak skaliste góry, w promieniach słońca po gwałtownej burzy. Jako odgłosy świat zasypia, kołysany tętnem czasu. Proste słowa wiatr unosi, ta modlitwa ukojeniem jak śpiew lasu. Przyjmij, Panie, małość moją, żeś Ty blisko, daj odczuć mi. Jesteś mocą i ostoją, bądź oparciem w mej słabości, dodaj sił. Bo w Tobie miłość życia ocalenie, bez Ciebie nicość, gorycz i zwątpienie. Twoja prawda jak ocean, niezgłębiona. A wierność Twoja jak skaliste góry, w promieniach słońca po gwałtownej burzy. Jako Boga mam nadzieję niewzruszona.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie Boże,
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Teraz wejrzyjmy w nasze sumienie, popatrzmy w nasze zatroskanie o rodzinę. Każdy z nas chce być szczęśliwy i każdy z nas chce mieć szczęśliwą rodzinę. Nieraz wybieramy to, czego szczęścia nie przyniesie. Może przyniesie przyjemność, zaspokoi na chwilę, ale szczęście to jest też i dar Ducha Świętego. Jeżeli ja jestem człowiekiem szczęśliwym, to znaczy jestem człowiekiem też w pełni. I jest to trwałe, a nie tylko chwilowe. Dlatego też popatrzmy na siebie, popatrzmy na naszą rodzinę, popatrzmy na naszą parafię, na nasze zaangażowanie w parafię. Może myślałem o parafii jako o czymś zewnętrznym, tylko do krytykowania, dostania z zewnątrz, do przyglądania się, kibicowania, wytykania. Co ja wnoszę też w to życie parafialne? Za zło i za wszystkie zaniedbania dobra przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, żyśni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, i mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie,
Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj. abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios Królowo.
Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Bóg zapłać za dzisiejsze rozmowy niedokończone, które przeprowadziliśmy z Warszawy, z Gocławia. Tutaj dzisiaj rodzina Radia Maryja spotykała się, a później siedliśmy sobie przy takim rodzinnym, parafialnym stole, by porozmawiać o sprawach takich życiowych, a więcej to mogą Państwo także i w parafiach, i w duszpasterstwach, poradnictwach rodzin. Zapraszamy bardzo serdecznie, by skorzystać z tych możliwości, a w Polsce jest to naprawdę rozwinięte. No, jesteśmy też szczęśliwi pod tym względem, że mamy do kogo się zwracać pośród różnych spraw i trudności, które nie omijają nas, grzeszników. Bardzo dziękuję księdzu dziekanowi, księdzu proboszczowi, księdzu Andrzejowi Kuflikowskiemu. Bóg zapłać, księże.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Bronisław Mierzwiński.
Bóg zapłać z całego serca.
Ksiądz doktor profesor UKSW Tomasz Wielepski.
Dziękuję i pozdrawiam studentów, jeżeli jeszcze wytrwali.
A mieli za zadanie słuchać?
No, dobrowolnie.
A, dobrowolnie. Dobrze, pozdrawiamy całą brać studencką. Pani Ewa Maciocha, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc. I Państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowscy.
Szczęść Boże, dobranoc, a jakoś stając z okazji chciałbym pozdrowić mieszkańców północnego Mazowsza i diecezji płockiej, w której w tej chwili trwa peregrynacja kopii cudownego obrazu Madonny Jasnogórskiej i po 40 latach. Jest to niezwykłe przeżycie religijne, które właśnie mobilizuje parafię w tej diecezji.
Bardzo dziękuję. Dziękuję także panu Waldemarowi, który jak zwykle czuwał tutaj nad nami, nad państwem przy telefonach. Panie Waldku, dziękuję serdecznie. I oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.